21.35 w Radiu Maria. Czas wzrastania.
Szczęść Boże, witamy bardzo serdecznie radiosłuchaczy. Cieszymy się, że kolejny raz możemy zaprosić do audycji Czas Wzrastania, gdzie staramy się podejmować tematy, które uważamy są bliskie naszemu życiu, naszym sprawom codziennym, jak również tworzą nasze życie i na nie wpływają. Dzisiaj będziemy rozmawiali o fenomenie czy zjawisku, które można opisywać sobie bardzo tak szeroko, ale my powiedzmy, że o decyzjach, decyzyjności, czyli potrzebie też umiejętnego podejmowania decyzji. Czym są decyzje? Jak to się dzieje, że podejmujemy decyzje? Jakie podejmujemy decyzje? Kiedy można mówić o decyzjach dobrych czy złych? Czy można nie podejmować decyzji? Z tym wszystkim dzisiaj się zmierzymy. Ale zanim, to bardzo proszę, w naszym studio mamy zgromadzoną młodzież i nie tylko. Właśnie tak, ale przedstawmy się i zaprezentujmy właśnie radiosłuchaczom, z kim dzisiaj na antenie się spotykają.
Witam serdecznie, Basia Nieżarawska-Wolny, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej.
Witam, Oliwia Izdebska. Jestem tegoroczną maturzystką, technikum, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej.
To się w tym tygodniu napisałaś już co nieco.
Na razie były 4.
No fajnie, no to, czyli tak, czyli podejmowałaś decyzję, jak tam na tych pracach coś zaznaczyć, coś napisać.
Oj tak. Dużo tych decyzji było.
Witam wszystkich radiosłuchaczy. Nazywam się Agnieszka Polus, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z Torunia.
Gotów, ksiądz Marek Januszewski, asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Toruńskiej.
Szczęść Boże, ja Łukasz Rząd,
również KSM Toruń.
Witam serdecznie, Emilia Kuczyńska z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Szczęść Boże, witam, Marta Brodzik z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
I Łukasz Brodzik, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, pracuje w wydawnictwie KSM-u, no i też działam we władzach KSM-u krajowych. Witam serdecznie.
Tutaj mamy też o tyle specyficzną sytuację, że Marta i Łukasz to małżeństwo i razem właśnie angażują się w tworzenie życia w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, a z tej strony ksiądz Zbyszek Kucharski, asystent generalny KSM-u, jako ten, któremu w zaszczycie przypada prowadzenie tej audycji. Moi drodzy, za takie małe takie zajawienie naszego tematu, wprowadzenie takiego wyjaśnienia może, dlaczego ten temat, skąd on się bierze. Otóż już od samego początku istnienia świata element czy wymiar decyzji leży u podstaw w ogóle tego, że świat zaistniał. Ponieważ aby świat zaistniał, to Bóg tego świata chciał. On go zapragnął, świat się stał, czyli to była decyzja wpływająca na stworzenie w ogóle ludzi, w ogóle całego świata. I tak jak świat istnieje, to właściwie każdy moment jego funkcjonowania wiąże się z jakimiś decyzjami. I to nie tylko jest kwestia decyzji podejmowanych nawet przez samych ludzi, bo proszę zobaczyć w świecie zwierząt, istot żyjących, na każdym kroku także doświadcza się decyzji. Każdy, kto ma w domu zwierzęta, czy nie tylko w domu zwierzęta, ale ma kontakt ze zwierzętami, to przecież ciągle doświadczamy, że nawet i ten wymiar wiąże się z tym, że trzeba podjąć jakąś decyzję. Pies podejmuje decyzję, kot podejmuje decyzję, czy chce, czy czegoś nie chce, czy pójdzie, czy nie pójdzie, czy zje, czy nie zje, co będzie robił. A co dopiero mówić o człowieku, który przez Boga stworzony, powołany do istnienia, również jest osobą, przed którą wyzwaniem, zadaniem stoi także konieczność podejmowania decyzji. Patrzymy na rozwój człowieka. Jest małe dziecko, przychodzi na świat. Na początku jest bezdecyzyjne, całkowicie zdane na innych, na rodziców, na opiekunów, na babcię, na dziadka. Natomiast w miarę upływu czasu zaczyna się ujawniać, że dziecko coś chce, że czegoś nie chce, że do czegoś dąży, coś pragnie, czegoś nie pragnie. Zaczyna wyrażać swoje pragnienia, swoje chęci i zaczyna podejmować decyzje o tym, jak zrealizować te swoje chęci, te swoje pragnienia. I tak po takim krótkim wprowadzeniu, gdzie wyraźnie pragniemy zaznaczyć, że każdy etap życia człowieka w jakiś sposób wiąże się z decyzyjnością, potrzebą podejmowania decyzji, ale też jest kwestią, że decyzje trzeba umieć podejmować. W tym zakresie chcemy z Państwem dzisiaj porozmawiać. I tak na początek właśnie powiedzmy sobie z młodzieżą, porozmawiajmy, co to są te decyzje. W aspekcie takim też, a jakie decyzje w ogóle młodzież na co dzień jakby podejmuje, w czym się obraca, co o tym powiecie?
Z takich codziennych decyzji, czy z takich...
No na przykład właśnie, jakie decyzje dzisiaj musi podejmować młodzież, jakie podejmuje decyzje, w jakich sprawach?
Na pewno podejmuje decyzje w sprawach, czy zająć się nauką, to jest takie typowe, czy może zająć się czymś bardziej cenionym wśród młodzieży, no nie wiem, na przykład, czy pójdę się uczyć do domu na jutrzejszy sprawdzian, czy pójdę z kolegami na piwo. To jest jedna z takich trudniejszych decyzji, ponieważ jeżeli pójdę się uczyć, no to wiadomo, zdobędę dobre stopnie, to jest na pewno bardzo potrzebne, żeby...
A czemu ta decyzja może być trudna dla kogoś?
No bo ponieważ wiem, że muszę się iść uczyć, ale z drugiej strony, jeżeli pójdę na piwo z kolegami, to uzyskam pewien respekt w oczach kolegów. Nie będą mnie uważali za mięczaka, nie?
No dobrze, a w jakich sprawach jeszcze młodzież podejmuje decyzje? Podajcie przykładów trochę, jak to się dzieje, tak? Żeśmy mieli świadomość, że te decyzje jednak są, tak?
Pójście do szkoły, tak? Jaką szkołę wybiorę? Bo zaczynając od nawet już gimnazjum, nawet już młodzież często, może jeszcze dzieci wtedy, wybierając gimnazjum, stawiają na to, czy to będzie dobre, czy złe, czy tam będę miał kolegów.
Szkołę podstawową generalnie wybierają
raczej rodzice.
Już, w tym już później gimnazjum to już bardziej...
Już tutaj może trochę swoje zdanie, a już liceum to już tym bardziej.
Nie liceum mówiąc, czy technikum.
Tak, tak, tak. Chociaż jeszcze tu jeszcze rodziców trochę się słucha. Natomiast już przy studiach to już jest taki poważny wybór, który często ludzie mówią, że waży na całym ich życiu, choć...
Często jest problem, bo nie wiem, czy wybrać coś, co mi się opłaca, że wiem, że dużo ludzi się może z tego utrzymuje, czy wybrać coś, czym się pasjonuje, do czego czuję powołanie.
Tu jest też kwestia, że widzimy, że ta decyzyjność jakby rozwija u kogoś, tak? Tak jak przeszliśmy etap szkoły, później gimnazjum, wcześniej podstawowej, średniej, studiów, większa samodzielność młodzieży zaczyna występować. Później podjęcie pracy zawodowej, tak?
Tak, no, pojawiają się decyzje w późniejszym życiu, czy będę żył, nie wiem, z dziewczyną na przykład na kocią łapę, czy będę czekał do ślubu. Pojawiają się sytuacje, jak już ten ślub, czy jak ten związek pojawi się, czy gdzie będę mieszkał, czy wezmę kredyt, czy jednak poczekam, zarobię i kupię mieszkanie bez kredytu i nie będę się wiązał na tyle lat. To są takie dla takiej młodzieży studenckiej, starszej, czy na przykład jak pójdę na studia, to żeby było mi taniej, to będę mieszkał z właśnie z dziewczyną w tym czasie.
No dobrze, ale tutaj kiedy mówimy o takich decyzjach o szkole, o studiach, o pracy zawodowej, o zawarciu sakramentu małżeństwa, to mówimy o takich decyzjach jakby przełomowych, newralgicznych, takich bardzo istotnych dla życia człowieka, byśmy powiedzieli, wyznaczających jakieś etapy. Ale z drugiej strony przecież życie nie składa się tylko z takich doniosłych decyzji, które trafiają się co parę lat. Bo przecież nie podejmuje się decyzji o chodzeniu do szkoły co chwilę, o wyborze szkoły, o małżeństwie. Raz decyzja zostaje podjęta. O pracy zawodowej też nie podejmuje się codziennie innej decyzji. A życie przecież nie składa się tylko z takich przełomowych, etapowych decyzji. Również innych, bardziej prozaicznych, tak? Jakie byśmy mieli przykłady, o czym dzisiaj młodzież podejmuje decyzję?
Na przykład w co się ubrać. I tutaj samą decyzją jest to, czy ja do tego przykładam wagę, na przykład jaki kolor, nie wiem, spodni albo jaki krój, czy ja się nad tym głębiej zastanawiam, czy jest mi to obojętne. To jest też jakaś decyzja i pewien wybór.
No a jak przyglądamy się młodzieży, jak się ubiera, to możemy powiedzieć, że oni o tym decydują, czy raczej robią to odruchowo i nie skupiają się na tym?
Tutaj rzekłbym, że dziewczyny i kobiety pewnie tak, mężczyźni, chłopacy mniej.
No właśnie.
No niekoniecznie. W dzisiejszych czasach to dużo chłopaków właśnie przywiązuje bardzo dużą wagę do ubrań. Często spotykam się z tym, że przywiązują jeszcze większą wagę do ubrań niż same dziewczyny. więc...
Bywa, że i tak się
XXI wiek.
No tutaj jest też pytanie, czy podejmują tę decyzję sami, czy raczej kierują się jakimiś trendami w modzie?
Właśnie jest to narzucane z góry.
No
chcemy
właśnie
być uznani przez społeczeństwo, więc się podporządkowujemy, więc zaczynamy przywiązywać wagę do rzeczy, które tak naprawdę są wcale nieważne. Na przykład to, jak się ubiorę.
O pewnych wpływach na nasze decyzje, różnych uwarunkowań, za chwilę sobie porozmawiamy. Ale spróbujmy jeszcze powiedzieć, jakie decyzje młodzież podejmuje w ciągu dnia. Na przykład mamy dzisiaj, jest piątek, 9-8 maja i powiedzmy sobie, jakie decyzje dzisiaj w ciągu dnia młodzież mogła podejmować? Że co na przykład?
Na pewno wstali i musieli podjąć decyzję, czy pójść do tej szkoły, czy jednak do niej nie pójść. Na pewno nie wszystkim się chciało. Na pewno.
O której wstać?
Tak, o której wstać?
Co to jest decyzja,
gdzie się zaczyna. Ja muszę podjąć decyzję, o której ja wstaję. Tak?
To na to śniadanie.
Ale teraz tak, powiedzmy sobie, czy młodzież podejmuje decyzję, o której ja wstaję, jakby zostawia to, niech to obudzę się, kiedy się obudzę, czy raczej jednak musi sobie wyznaczyć ten moment, kiedy ten budzik zadzwoni, tak?
Tak.
Czyli to jest moja decyzja. Co dalej? Jakie decyzje dzisiaj podejmowała polska młodzież i w ogóle młodzież podejmuje w taki dzień jak dzisiaj? No, że co? O której
wstanie? Decyduje, czy mój dzień będzie uporządkowany, zaplanowany, czy po prostu się tak potoczy jak zawsze i nie wiem, co się przydarzyć.
Tak, mogę podjąć decyzję, że mój dzień ma być zaplanowany, a również mogę nie podjąć takiej decyzji i spowodować, że mój dzień jakby na żywioł, tak?
Tak jest.
Można.
Jak dalej? Jakie decyzje dzisiaj mogła podejmować młodzież? Jakiego typu?
Czy po szkole pójdę biegać, później odrobić lekcje, czy po szkole pójdę spać, albo po prostu pograć na komputerze.
Czyli jestem w szkole, gdzieś jestem na jakichś zajęciach i później odbyłem to, co było obowiązkowe i wchodzi czas takiej przestrzeni wolnej i teraz jak ją sobie zagospodaruję, tak? No dobrze, jakie jeszcze decyzje młodzież dzisiaj mogła podejmować?
Czy pójdę do kościoła, czy pójdę na dyskotekę?
A dlaczego do kościoła?
No bo dzisiaj jest piątek, święto Stanisława Biskupa. Może nie pierwszy piątek, ale na przykład czy pójdę do spowiedzi, bo w piątki zazwyczaj też dużo spowiedzi jest w kościołach.
Nabożeństwo
majowe chociażby, czy pójdę dzisiaj, prawda? Natomiast piątek to też czas, kiedy ludzie zaczynają weekend. W związku z tym bardzo w wielu miejscach są dyskoteki, to takie duże, gdzie cała młodzież w większości idzie w piątki. I właśnie idą w piątek, nie w sobotę,
no właśnie,
a w piątek.
To jest taki problem, ponieważ młodzież imprezuje, tak? A najczęściej imprezy są kiedy? W piątki, wieczorem. I to jest właśnie często, stoją przed takim problemem, czy pójść, czy jednak się powstrzymać.
A jednak to piątek to też jest dzień, kiedy umarł Pan Jezus, więc to jest też taka silna decyzja dla osób, które...
Zazwyczaj powinno się go nie jeść mięsa, raczej tak nie imprezować. Bo
ale z drugiej strony chciałbym powiedzieć, że mamy dzisiaj troszeczkę specyficzną sytuację. Zanim posłuchamy utworu, który da nam troszeczkę takie na zastanowienie się też czasu, na przemyślenie, to chciałbym powiedzieć, że proszę zobaczyć, że to jest ciekawa sytuacja. Dzisiejsza audycja jest w piątek, tak, ale jednocześnie odbywa się w dniu, kiedy mamy patrona świętego Stanisława, biskupa męczennika, patrona Polski, a więc mamy też uroczystość, wydarzenie takie ważne z punktu widzenia duchowości naszego narodu, historii naszego państwa, ale i ten temat jest bardzo bliski sobie, bo teraz tak, biskup Stanisław, męczennik, to przecież jest ktoś, kto podjął świadomą decyzję o realizowaniu określonej postawy, osoba, która zaufała Bogu, zawierzyła, wyznaje wartości, pewne zasady i w obliczu starcia ze światem jest on konsekwentny w tych swoich decyzjach, w tej swojej postawie. Natomiast król, który znowuż inaczej miał pragnienia, inaczej chciał postępować, inaczej chciał żyć, nie chciał uszanować decyzji biskupa, ale i z drugiej strony sam nie chciał uszanować pewnych wartości i zasad, prowadził takie właśnie nie do końca więc dojrzałe życie religijne, chrześcijańskie, miał zupełnie inne dążenia i doprowadza do tego, że on zabija osobę, która sprzeciwiała się jego chęciom, jego pragnieniom. I widzimy właśnie starcie jakby postaw, które wynikały też z określonych decyzji, jakie ludzie w swoim życiu podejmowali. To też jest jakiś symbol i to jest też jakiś taki znak, że nasza audycja właśnie odbywa się w taką uroczystość, gdzie właśnie ten element decyzyjności, bo decyzje nie tylko bywają błędne czy niebłędne, że ktoś podjął błędną decyzję organizacyjną, źle umeblował mieszkanie, mógł lepiej umeblować, ale są decyzje moralnie złe i moralnie też dobre. I też on, ta wartość jest tutaj przecież niesamowicie istotna. No i następna rzecz, że jesteśmy też jakby w przededniu jednak też wyborów, tak? Czyli po prostu za dwa dni, pojutrze, w niedzielę, będzie się decydowało, ważne to, kto będzie tym kimś, kto będzie prezydentem naszego państwa. I to są cały czas jakieś decyzje. I w tych okolicznościach jest nasza audycja. Więc zapraszamy wszystkich. Przemyślmy właśnie, jak my podchodzimy do decyzji, faktu podejmowania decyzji, jak podejmujemy decyzje, czy mamy jakieś zasady podejmowania decyzji. O tym wszystkim za chwilę będziemy dyskutować, a też zapraszamy na Facebooka Czas Wzrastania. Piszcie, wypowiadajcie się w miarę możliwości, komentarze wasze, uwagi będziemy tutaj przytaczać na antenie naszego radia. A teraz zapraszamy do zastanowienia się i za chwilę powrócimy do naszej rozmowy. Zapraszamy do kontynuacji naszej dyskusji wokół decyzji, podejmowania decyzji, dobrych, złych decyzji, umiejętności podejmowania decyzji. Piotr pisze, podjąłem już decyzję, że będę ministrantem i się zapisałem do liturgicznej służby ołtarza. I już od 17 miesięcy służę do mszy świętej. Zachęcamy do wypowiadania się na Facebooku. Do naszej dyskusji przyłączyć się prosimy, swoje sugestie, swoje podpowiedzi, będziemy je tutaj przytaczać. A my zanurzamy się dalej w ten temat bezpośrednio i chcemy porozmawiać o tym, jak my też patrzymy na nasze decyzje w kontekście, jakie błędy się zdarzają. Co w naszych decyzjach, w decyzjach młodzieży dostrzegamy jako pewne trudności, problemy, niewłaściwości, które też powodują, że właśnie dzisiaj o tym chcemy porozmawiać. Też pragniemy, by nasza dyskusja o podejmowaniu decyzji, o błędach popełnianych w procesie podejmowania decyzji, to by to też było takie lustro, w którym możemy się przyjrzeć po to, by wprowadzić pozytywne zmiany w swoim życiu właśnie w podejmowaniu decyzji. Bo decyzja to jest coś, co się często dokonuje też jako proces. Oczywiście można podjąć decyzję impulsywnie, ad hoc, gwałtownie, w krótkim, szybkim czasie. Decyzja może być bardzo więc jakby stająca się prawie że natychmiast, ale często jest i tak, że do pewnych decyzji dojrzewamy, potrzebujemy dużo czasu. No właśnie, jak dzisiaj widzimy kwestię podejmowania decyzji przez ludzi młodych i jakie dostrzegamy tutaj trudności, czy jakieś zagrożenia, czy jakieś błędy? Co o tym byście powiedzieli? Jak to widzicie?
Ja tutaj widzę taki jeden kłopot z decyzjami, mianowicie brak decyzji, czyli podjęcie decyzji o braku decyzji. Widać to na przykład we frekwencji na wyborach. Widać to w ilości osób, które przeniosły się z ZUS-u do OFE, to znaczy złożyły to zaświadczenie, że lepiej jest jakby nic nie robić, nie podejmować żadnej decyzji, niech okoliczności zdecydują za nas. I tak sobie myślę, skąd to się może brać, więc...
Ale poczekaj, powiedziałaś dobrą rzecz, bo brak decyzji z naszej strony, ale niech okoliczności decydują za nas. Czyli to by znaczyło, że i tak jakaś decyzja się stała, prawda?
No tak, no bo jeżeli nie podejmujemy działań, no to świat nie czeka, tak? Życie toczy się dalej.
Ale czyli jak ja podejmuję decyzję, że nie podejmuję działań, to tak właściwie naprawdę co zrobiłem?
No podjąłem taką decyzję.
Też podjąłem decyzję, prawda? Czyli brak decyzji to też jest
decyzja.
I niekiedy w błędnym jesteśmy mniemaniu, że kiedy nie podejmujemy decyzji, to znaczy nie ma decyzji. A jednak brak decyzji powoduje określone następstwa.
Powoduje to, że decyduje za nas ktoś inny. No i właśnie, no i dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie podejmujemy decyzji i trwamy w takiej stagnacji? No i tutaj z takich moich przemyśleń, to pewnie jednym z powodów jest strach przed niewiadomym, bo już wiemy, jaki jest stan zastany i boimy się zmiany. Bardzo często ludzie boją się wprowadzać zmiany, więc nie podejmują decyzji, bo wolą wiedzieć, czego się spodziewać, niż podejmować decyzje, które mogą się wiązać z jakimś ryzykiem.
A bardziej od zmiany boją się konsekwencji, ewentualnie źle podjętej decyzji, bo wiadomo, że jak się podejmuje decyzję, to jest jednak ryzyko. Możemy ją podjąć dobrze, albo możemy ją też podjąć źle. A jeżeli ją podejmiemy źle, to musimy na siebie wziąć konsekwencje, które często mogą być ciężkie.
Jedną z takich konsekwencji może być na przykład niepopularność, bo może w głębi serca chcemy podjąć jakąś decyzję niezależną, ale ona będzie źle odebrana przez otoczenie i boimy się właśnie, co ludzie powiedzą.
Presja rówieśników bardzo mocno właśnie działa.
Czyli z jednej strony widzimy takie niebezpieczeństwo, że ludzie nie chcą podjąć decyzji, bo się boją ryzyka. No bo jaką ja mam gwarancję, że moja decyzja skończy się dla mnie jakby sukcesem? Tak?
No więc właśnie a propos tego, co ksiądz powiedział, to ten strach jest spowodowany, błędy przy podejmowaniu decyzji, błędem jest to, że ja na przykład nie zapytam kogoś, kto podjął już taką decyzję, z czym on się jak gdyby starł, w jaki sposób on tą decyzję podjął, że podjął ją, wyszło tak, że jednak była to słuszna decyzja, jak gdyby nie konsultowanie swojej decyzji z innymi ludźmi.
Mądrzejszy, jeżeli mam 2 złote w jednej kieszeni, 2 złote w drugiej kieszeni, to muszę się kogoś konsultować, czy mam 4 złote?
No, oczywiście, że nie, ale to jest taka prostsza, to jest taka z prostszych decyzji,
no,
tak?
Czyli o co by tu chodziło?
Chodzi też o to, że jeżeli decyzje są o długotrwałych skutkach, jakichś konsekwencjach, to są decyzje złożone, skomplikowane, nie da się ich podjąć w oparciu tylko o myślenie jednej osoby. Czasem trzeba zrobić na ten temat naradę nawet wręcz. Więc podejmowanie decyzji wydaje mi się, że też jest potrzebny w sposób przemyślany, a nierzadko poparte jakimś też autorytetem, czy jakimś kimś, kto mi pomoże podjąć tę decyzję. Podpowie chociażby. Więc tu błędem może być to, że nie podejmujemy decyzję sami na temat jakiś ważny.
Drodzy Państwo, dzisiejsza audycja jest taką zachętą, takim apelem do tego, żebyśmy my, młodzi ludzie, potrafili czuć świadomość podejmowania mądrych i dobrych decyzji. Wspominaliśmy tutaj, że brak decyzji jest już pewną decyzją. Ze swojego doświadczenia, choć jestem młodym człowiekiem, wiem, że brak podjęcia decyzji jest pozostanie w miejscu lub nawet krokiem w tył, ponieważ każda podjęta decyzja, która była wcześniej rozpatrzona, przemyślana, przemodlona, jest pewnym doświadczeniem na przyszłość. I nawet jeśli coś tam nam nie poszło, coś się nie udało, to zawsze mamy bogatszy bagaż na przyszłość. Czy to w takich przypadkach, czy też innych.
To znaczy już lepiej podjąć złą decyzję i nauczyć się na błędach i mieć jakieś doświadczenie, niż nie podjąć żadnej decyzji.
A najlepiej podjąć dobrą?
No, to jest Emila, dosyć ryzykowne, co powiedziałaś, ale rzeczywiście też jest niedobrze, kiedy jedynie będziemy się kierowali lękiem i strachem przed błędną decyzją i będziemy tak trwali w takim marazmie, że z tego jednak też trzeba wychodzić, to się tak po prostu nie da. Ale też musi być o tym, co Łukasz wspominał, ta staranność w dochodzeniu do decyzji, ale o tym troszeczkę też sobie jeszcze tutaj za chwilkę porozmawiamy, o tej staranności. Ale powiedzmy, jakie jeszcze błędy młodzież popełnia dzisiaj według Was, co obserwujecie w podejmowaniu decyzji?
Myślę, że dużym problemem jest lenistwo, bo tak naprawdę nie chce mi się czegoś, to czegoś nie zrobię. Chociażby w kontekście wyborów. Nie zawsze tak, że nie wiem, po prostu może mi się na przykład nie chcieć iść na te wybory. Nie to, że boję się tego, że coś się zmieni, albo że nie wiem, czy coś się zmieni, tylko po prostu nie chcę mi się,
czyli
nie idę.
Nie chcę w czymś uczestniczyć, po prostu jestem rozleniwiony, nawet do tego stopnia, że nie chcę mi się zainteresować, przeczytać, poznać, zrozumieć, tak?
Tak, dokładnie.
Myślę, że jeszcze większym problemem również w kontekście wyborów jest też brak świadomości. Brak świadomości powagi sytuacji, już nie tylko tutaj o wyborach, ale w wyborach prezydenckich oczywiście, ale także w innych przypadkach, że ta świadomość tego, na co się decyduje, bądź nie decyduje, no jest dużej wagi, jest jakimś tam problemem, z którym prędzej czy później będziemy musieli się zmierzyć.
Też takim problemem w podejmowaniu decyzji jest też, że decyzji nie powinniśmy podejmować pod wpływem emocji. Niekiedy jakieś emocje, które nami targają, wpływają na to, że podejmujemy decyzje niesłuszne.
Myślę, że często mamy takie doświadczenie, że ktoś pod wpływem jakiejś emocjonalności podjął decyzje, które powiedział, ogłosił, i niedobrze jest, kiedy ten moment jednocześnie powoduje, że decyzja wchodzi w życie. Bo nie wiem, czy znacie takie przypadki, ale ja niejednokrotnie znam taki moment, że ktoś nawet zdenerwował się na coś, na kogoś i powiedzmy wyładował swoją złość, czyli podjął decyzję o wyładowaniu złości, bardziej świadomą czy mniej świadomą, ale stało się, no i na przykład coś połamał, rzucił o ściany czymś, po prostu dokonał jakiejś takiego bardzo emocjonalnego, negatywnego zaangażowania, ale z drugiej strony, jak co do czego przyszło, to później żałował, że się tak zachował, tak, że jednak mógł się powstrzymać, że jednak mogło być inaczej, że nie powinien tak się zachować, tak. Czyli nie tylko chodzi o to, że ktoś gdzieś tam w procesie wychowywania doświadcza takich nieprawidłowości w postawie, ale to są też w jakiś sposób przez nas dokonywane akty, no bo takie się uczyniło, tak? Przecież nie stało się to przypadkowo, tak? Ktoś to zrobił, ktoś to uczynił, tak? Na złość ktoś komuś, a zrobię mu na złość. Jest decyzja, tak? Zrobienia na złość. No jakie jeszcze widzicie tutaj trudności, czy właśnie błędy w podejmowaniu decyzji ujawniające się u ludzi młodych?
Jak tak sobie rozmawiamy o emocjach, to przyszła mi na myśl reklama. Podejmowanie decyzji w oparciu o reklamę, gdzie często stosowanych jest sporo technik manipulacyjnych właśnie po to, żeby konsument podjął odpowiednią decyzję, ale odpowiednią dla tego, kto się reklamuje. Gdzie używa się na przykład autorytetów do reklamowania czegoś, czyli do wpływania na tego, kto ogląda, lekarzy, aktorów, różnego typu osobowości, regułę wzajemności, dajemy coś komuś na przykład niewielkiego, on nam ze wzajemności daje coś większego. Podejmowanie decyzji w oparciu o reklamę i w oparciu o nierozeznawanie też, że ktoś może mieć interes w tym, żebym ja podjął jakąś decyzję. To może skutkować błędami w decyzjach i myślę, że warto analizować też swoje zachowanie pod tym kątem. Czy ja daję się porwać tłumowi, porwać reklamie, porwać jakiejś trendowi, czy ja myślę po prostu w oparciu o to, jakie są moje potrzeby, jakie ja będę miał z tego korzyści, niekoniecznie zaraz co ktoś będzie chciał ode mnie poprzez to, że podejmę taką, a nie inną decyzję.
Weronika pisze, przy podejmowanych decyzjach, które przychodzą mi, to nie kieruję się emocjami. W zeszłym roku przyszło mi podjąć decyzję, czy pojechać na Lednicę, czy spędzić czas w mieście ze znajomymi na imprezie. Podjąłem decyzję, by pojechać na pola lednickie i nie żałuję. Serdecznie pozdrawiam KSM. Tak, to czy to jest wielkie wydarzenie? Czy to jest wielka decyzja pojechać na takie spotkanie formacyjne młodzieży, na jakieś rekolekcje, zrezygnować z jakichś innych imprez, zrezygnować z innych okoliczności, w czasie wakacji pojechać gdzieś, czy nawet na weekend, tak? W weekendy te są rekolekcje dla młodzieży. Czy to są wielkie, doniosłe decyzje?
Tak.
No właśnie. Czy to są wielkie, doniosłe decyzje, nie? Często dla kogoś młodego się sprawa zwyczajna jawi jako rzecz niebywale ważna, jest niesamowicie zaangażowany, toczy boje, przekonywuje, po prostu Grunwald toczy o wielką bitwę pod Grunwaldem, wielkie Westerplatte w bronieniu pewnych rzeczy. Nie wydaje wam się, że niekiedy właśnie błędem u młodzieży jest to, że bronią zaparcie swoich decyzji, ale jednak broniąc tych decyzji za mało wkładają wysiłku w rozeznanie, czy te decyzje rzeczywiście są mądre? Spotykacie się z młodymi ludźmi, którzy zawzięcie bronią własnych decyzji? Czy nie? Nie ma takich.
No, jest dużo takich. Większość młodych ludzi jest upartych.
To chyba u was w Sulechowie, bo tutaj to jak mi jedzie, to raczej potwierdzenia u innych nie widzimy. Co? Jak u was? Jak KSM Toruński powie? U was bronią decyzji, czy nie bronią decyzji? Jak to widzicie?
Są konsekwentni dosyć.
Tak?
Zależy się w jakich kwestiach.
No właśnie, to zależy od charakteru, czy człowiek jest konsekwentny, czy jest jak chorągiewka i zmienia zdanie co chwilę.
Co jest ważniejsze? Zdolność, jakby zaangażowanie w obronę swojej decyzji, czy zaangażowanie w weryfikowanie jej poprawności?
Weryfikowanie poprawności, ponieważ czasem możemy być zaślepieni własną dumą i uporem i stoimy przy swoim, mimo iż tak naprawdę powinniśmy się zastanowić.
Czy... Emila, Jezus Maria, twoi rodzice nie uwierzą w to, co ty tu mówisz dzisiaj. Jeżeli oni słuchają tej audycji, no to będzie bardzo ciekawie, muszę powiedzieć, tak. Ale to masz rację. I proszę zobaczmy, jak widzicie, czy to jest dzisiaj powszechny problem młodych ludzi, w kontekście właśnie, że uparcie bronią swoich decyzji, a zbyt mało przykładają wagi do ich prawidłowości?
Ja przy okazji różnego rodzaju organizowanych przez KSM, chociażby wyjazdów, zjazdów, spotkań, często spotykam się z sytuacją, kiedy muszę młodemu człowiekowi zaproponować, chcę mu zaproponować coś dobrego, po czym spotykam się z jego odmową, ale że ta, jak ksiądz Marek tu powiedział, determinacja i ten upór nie pozwala, ta konsekwencja konsekwencja nie pozwala poprzestać, aha, to nie jedziesz, no to decyzja, nie jedziesz. Zawsze podpytuję go z różnych sytuacji, jakie są powody, że nie jedziesz. I po dłuższej rozmowie potrafi być sytuacja taka, że on się godzi na wyjazd, że mu się ten wyjazd podoba, że on chce tam jechać, gdzie początkowa decyzja była na nie. I w bardzo wielu przypadkach posiadam takie doświadczenie, mimo że tak jak tu Łukasz powiedział, jestem również osobą jeszcze młodą. Natomiast w wielu przypadkach muszę przekonywać z zatartego na nie. Po 10 argumencie pojawia się dopiero decyzja na tak, więc 9 poprzednich słów nie pojadę, bo tamto, jak wszystkie argumenty się zabierze, dopiero mówi jadę za 10 argumentem, no faktycznie dam radę. I bronią tych decyzji uparcie, natomiast ciężko o taką od razu otwartość, to powiedz mi, co to będzie, to może ja zaraz zadecyduję. Najpierw jest decyzja, a potem dopiero jest myślenie, dlaczego. Tak ja uważam i takie mam doświadczenie.
Jeśli chodzi tutaj o tą upartość, to ja widzę atut, jeśli chodzi o młodzież, w upartości. Ponieważ najwięksi zdobywcy świata, czy też apostołowie, byli bardzo uparci. Mamy tutaj przykład świętego Piotra, świętego Pawła. Pismo Święte mówi, że tylko gwałtownicy wejdą do nieba. I kiedy taki młody człowiek jest uparty, to też już mówiliśmy o tym wcześniej, że należy tę upartość, te cechy charakteru naprowadzić, nakierunkować na tę dobrą stronę. Czyli potwierdza się to, że najpierw należy zweryfikować, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, tę wartość, o której mówimy, a jeśli to jest rzeczywiście prawdą... Zostałem
włączony. Proszę zobaczyć taką rzecz, że weryfikowanie też decyzyjności wiąże się z tym, że człowiek ma potrzebę tych konsultacji, o czym tutaj było troszeczkę wcześniej wspominane. Natomiast co się dzieje? Nie wiem, jak uważacie, ale ja obserwuję niejednokrotnie, że ludzie młodzi niekiedy reagują bardzo źle, gdy ktoś drugi próbuje zwrócić uwagę co do ich decyzji. Jakby w jakiś sposób stał się kimś takim wrogiem jakimś, tak? Czyli ty, jeśli próbujesz ingerować w moje decyzje, próbujesz się wypowiadać na temat mojej decyzji, to tak jakbyś był moim przeciwnikiem, moim wrogiem. I człowiek jakby ma nawet taką złość emocjonalną na to, że ktoś próbuje w jego proces decyzyjny czy w efekty jego decyzji po prostu jakkolwiek ingerować, tak? Spotykacie się z czymś takim też?
Tak.
Czy nie? Że to jest jakby zamach na jego autonomię, tak? Zamach na jego autonomię, bo on w wolności swojej podejmuje decyzję. Ja ostatnio miałem taką przygodę z młodym człowiekiem, gdzie poważną dyskusję musieliśmy odbyć, dlatego że jego tendencja do tak zwanego autonomicznego podejmowania decyzji po prostu ogranicza i wyklucza możliwość konsultacji. Ale dlaczego wyklucza możliwość konsultacji? Dlatego, że ktoś ma taką postawę, że jak musi coś konsultować, to znaczy nie podejmuje decyzji w sposób wolny. Ja nie jestem wolny, bo ja muszę innych posłuchać, innych się poradzić i mi jest z tym źle. Najchętniej to bym był osobą, która sobie siedzi w fotelu, nikogo się nie musi pytać, z nikim konsultować i teraz w wielkiej wolności podejmuje swoje decyzje. Macie takie obserwacje, że tak się dzieje?
No, tak. Z całą pewnością,
no właśnie.
Jest bardzo dużo młodzieży, którzy nie konsultują swoich decyzji kompletnie z nikim, bo uważają, że oni mają zawsze rację. A niekiedy czasami nie tyle skonsultować decyzję na pewno z kimś, ale i tak sami mamy tą wolność podjęcia tego. Konsultacja decyzji z kimś starszym, bardziej doświadczonym, nie równa się podjęciem decyzji za nas. My zawsze mamy ten wolny wybór. I tutaj na to trzeba też zwrócić uwagę. Konsultacja nie równa się podjęcie decyzji za nas.
A w jaki sposób według was ma doświadczenie wpływ na podejmowanie decyzji? Doświadczenie.
Ogromne. Tak, też się zgodzę tutaj, że ogromne.
No tak, do tego jednego pytania wszyscy razem tutaj wyruszyli. Dobrze, będzie dyskusja.
Ja z racji tego, że jestem sportowcem i też trenerem, widzę to też na boisku, że prawdziwy mistrz doświadczony piłkarz, on wie w każdym elemencie, w każdej sekundzie, co zrobić dobrego na boisku, żeby ta drużyna wygrała. Więc im więcej tego treningu, ćwiczeń, już nie tylko mówię tutaj o fizyczności, ale ćwiczenia każdej decyzji, to wpływa na to, że zdobywamy warsztat i stajemy się coraz to mądrzejsi.
Mhm. Tutaj Łukasz raczej poruszył ten wątek doświadczenie jako mądrość też jakoś, a ja bardziej bym chciał poruszyć wątek doświadczenie też jako przeżycie. Ja bym może też stanął w takiej pozycji, że obronnej odnośnie młodzieży. Ja bardzo bardziej współczuję młodzieży, znaczy w tym sensie, że dlatego człowiek młody ma problem w podejmowaniu decyzji, bo człowiek musi odkryć dobro i doświadczyć dobra. W czymś serce musi, czy ktoś albo coś musi człowieka dotknąć serca mojego. Jak człowiek, serce zostanie moje poruszone czymś, to decyzje same przychodzą. Znaczy człowiek już ma taką w sobie siłę, uruchamia w sobie, że podejmuje decyzje. Nawet nie bacząc na ryzyko, jakie mogą być konsekwencje. Przykład. Rodzic mówi, jak do bierzmowania musisz chodzić na lekcje religii. A potem to będzie twój wybór. No i na przykład wielu po sakramencie bierzmowania zmienia szkołę, chodzi, wstępuje do liceum i na przykład rezygnuje z chodzenia na lekcje religii. A uważają się za ludzi wierzących. Czym jest problem? Ta osoba często po prostu nie doświadczyła żywego Pana Boga. O Bogu się mówiło. Ta osoba usłyszała o Panu Bogu, tak? Intelekt wie o tym, że Pan Bóg istnieje, Pan Bóg mnie kocha, intelekt. Ale serce nie zostało poruszone. Rodzic mówi, daję ci wolną wolę, czy chcesz, czy nie chcesz chodzić na lekcje religii, tak? Ale sam rodzic nie dał przykładu, nie dał świadectwa, że jest zakochany w Panu Bogu. I tu jest tego, ja współczuję tej młodzieży, że na ich drodze życia jest mało świadków, którzy są czymś zapaleni. Ja dziękuję akurat moim rodzicom, tak, którzy właśnie mi też przedstawili w życiu pewne takie wartości, za które nawet warto oddać nawet życie, tak. I to i dziękuję Panu Bogu, że mam takich rodziców. Dlatego też młodzież współczesna jest uboga w tych świadków, że są wartości, a trzeba pokazać swoim życiem.
Świetne słowo, księże. Rzeczywiście, no, jeśli młody człowiek nie ma od kogo się uczyć, nie doznał pewnych doświadczeń, nie poznał żywego Pana Boga, no to rzeczywiście jest mu trudniej zawalczyć, zapasjonować się czymś. I tutaj jak ważna jest kwestia rodziców czy wychowawców, no, w tym prowadzeniu młodzieży, w pewnym kształtowaniu ich osobowości.
Tutaj po części zaczynamy dotykać tematu już przekraczającego tylko potrzebę posiadania określonej wiedzy w tym wymiarze intelektualnym, w wymiarze rozumu ludzkiego. Wchodzimy w etap, w fazę, w przestrzeń także emocji, które uczestniczą w decyzjach. To, co mówiliśmy sobie też wcześniej przed audycją, kwestia roli miłości w podejmowaniu decyzji, że są takie decyzje, które nie mogą być wolne od odniesienia się do miłości czy braku miłości, ale o tym za chwilę sobie porozmawiamy w dalszej naszej części, ale taki jeszcze tutaj taki pewien dowcip, bo czy człowiek może być zmęczony decyzjami? Że znowu decyzja, znowu gdzieś muszę podejmować decyzję. Nieraz słyszymy to, ja też słyszę, są ludzie, którzy mówią, no niech ktoś inny podejmie decyzję, ja mam dosyć już decydowania, mam dosyć podejmowania decyzji. Gdzie nie idę, to muszę podejmować decyzję. Zawsze ja muszę podejmować decyzję. Wszyscy czekają na moje decyzje. I są też tacy ludzie, którzy jakby chętnie oddali się jakby w zarządzanie komuś, żeby tylko nie podejmować decyzji. No i przychodzi taka pani, dosyć znerwicowana, pobudzona, byśmy powiedzieli, z takim ogromnie wysokim ADHD, no i taka nerwowa, właśnie impulsywna i mówi, panie doktorze, ja tak już żyć nie mogę, jestem cały czas zdenerwowana. Psychiatra mówi, no ale z jakiego powodu pani jest tak zdenerwowana? No ja nie wiem, czemu jestem taka, ciągle tak jestem jakaś pobudzona, nerwowa i wszyscy na mnie się tutaj żalą, że ja taka jestem, więc wysłali mnie tutaj do lekarza, do psychiatry, do pana. Mówi, no dobrze, no ale to może poszukajmy przyczynę, znajdźmy może tą przyczynę. Czy u pani w domu wszystko jest dobrze, rodzina, kochacie się? Tak, dobrze, doskonale, wszyscy się kochamy, nie ma żadnych konfliktów specjalnie i tak dalej. No dobrze, ale może jacyś znajomi, sąsiedzi, gdzieś jakieś okoliczności życia są jakieś takie trudne i pani jest taka zdenerwowana. Nie, panie doktorze, sąsiadów mam świetnych, wspaniałych. No dobrze, ale może jakaś dalsza rodzina, jakieś teściowie czy coś gdzieś, jakiś szwagier gdzieś. Nie, wszystko dobrze, ja mam bliższą, dalszą rodzinę, bardzo fajną, wszystko jest okej. No ale może jakoś macie jakieś takie problemy jakieś takie inne, jakiegoś takiego, że się nie lubicie, może jakieś macie konflikty dodatkowe, kłócicie się o jakieś rzeczy? Nie, też nie ma, zgodni jesteśmy. No dobrze, no ale to, no dobrze, a może w pracy? No nie, w pracy też jest dobrze, a szef pracy, fajnego szefa mam w pracy. Naprawdę każdemu takiego życzę. No ale właściwie to gdzie pani pracuje? No ja pracuję w gospodarstwie rolnym. Aha, a na jakim pani stanowisku, w jakim dziale pani tam pracuje? Gdzie pani, czy na polu, czy gdzieś w administracji? Nie, ja ani na polu, ani w administracji, ja pracuję w sortowni ziemniaków. A co pani robi w tej sortowni ziemniaków? No ja, panie doktorze, no siedzę cały dzień tam w tej piwnicy i po prostu tak siedzę na stołeczku, mam przed sobą ziemniaki i tak muszę brać je wszystkie po kolei i te dobre odkładać na prawo, te złe odkładać na lewo i panie doktorze, co ziemniak to decyzja, co ziemniak to decyzja, co ziemniak to decyzja. No właśnie, moi drodzy, czy możemy być zmęczeni ilością decyzji? Czy decyzyjność jest męcząca? Jaki związek z podejmowaniem decyzji mają nie okoliczności, nie sprawy, nie przepisy, nie wiedza merytoryczna, ale jaki wpływ na nasze decyzje mamy my sami, nasza osobowość, nasz charakter, nasze emocje, nasza dojrzałość osobista? I właśnie posłuchajmy utworu, przemyślmy, a po kolejnym utworze wrócimy właśnie do przemyślenia tematu naszej osobowości i jej roli w podejmowaniu decyzji.
Życie to zew, niebo brzmi nutą tą, śpiewam ją. Ziemia to nasz wspólny dom. Każdy ma miejsce swe, ma swój dom. Kocha go i nadzieją żyje nią. Kto zrozumie wreszcie to?
Zapraszamy do dalszej części naszej dyskusji. W międzyczasie prosimy o to, żeby sobie przygotować kartkę, długopis, bo za jakąś chwilę także podamy numery telefonów, o które prosimy, by do naszej dyskusji na żywo się przyłączyć. Na tym etapie rozmawiamy o kwestii osobowości. Na ile nasza osobowość ma udział, ma wpływ na podejmowanie decyzji. Dobrych, złych, dojrzałych, niedojrzałych. Co byśmy powiedzieli o wpływie nas samych, jako osób, o określonym charakterze, w jakichś naszych przestrzeniach życia, właśnie w kontekście podejmowania decyzji?
Tak, no Pan Bóg nas tak stworzył, że dał nam wolną wolę i ta wolna wola jest czynnikiem pierwszorzędnym w tym, że możemy podejmować decyzje, podejmować wybory. Tak Pan Bóg to stworzył, zaplanował to wszystko w ten sposób. No i my w tym świecie musimy jakoś się z tym zmagać. Uważam, że to jest plus, bo można było powiedzieć, że chcielibyśmy być jak komputery, gdzie można coś zaprogramować, gdzie wszystko za nas jest robione. Natomiast wtedy nie poznalibyśmy tego smaku życia, podejmowania trudnych decyzji, podejmowania decyzji niełatwych, często wymagających poświęceń. No i ja uważam, że to Panu Bogu naprawdę wyszło.
Tak.
Też nasze cechy, to znaczy na przykład ktoś jest, nie ma zbyt wysokiej samooceny. Na pewno w podejmowaniu tych decyzji ta cecha będzie jakąś przeszkodą. Gdzieś ten brak odwagi będzie się narzucał. Gdyby król Dawid...
Co w nas może być tak. Takiego, co nam przeszkadza w dochodzeniu, podejmowaniu, realizowaniu decyzji, dobrych decyzji?
Niestabilność i brak silnych podstaw moralnych, brak kręgosłupa moralnego.
Niestabilność i brak pewnych podstaw moralnych, czyli znaczy, że co, że człowiek podjął decyzję i jej nie realizuje, czy jak?
Nie, człowiek po prostu jest tak jakby zagubiony, nie ma żadnych wartości w życiu, a więc jak podejmuje decyzję, to tak naprawdę nie ma się czym kierować, bo nawet jeżeli już jest blisko podjęcia dobrej decyzji, to jakieś inne rzeczy, takie jak myślenie o tym, co pomyślą ludzie, jak na mnie spojrzą, odciąga go od tej dobrej decyzji. On po prostu nie wie, czym się kierować, podejmując tą decyzję, czyli po prostu jest człowiekiem bez silnych podstaw
moralnych. Czyli bardzo łatwo takim kimś kierować.
Tak, manipulować
nawet. Bardzo łatwo jest destabilizować jego proces decyzyjny, wkraczać w ten proces decyzyjny.
A nawet podejmować za niego decyzję, podczas kiedy on myśli, że sam podejmuje te decyzje.
A kiedy więc człowiek jest taki niestabilny w decyzjach? Myślę, że to powiedziałaś wyraźnie akcentując, że nie ma się pewnych zasad. Bo jeżeli ja nie mam określonych zasad, to ja też nie mam tych jakby sztywnych, takich jasnych, mocnych, klarownych kierunków, gdzie idę, w którą stronę, dlaczego. Kiedy ja to wszystko wiem, jestem tego pewny, to też nie będzie w moim życiu takiej niestabilności. Taka niestabilność będzie następowała, prawda? Ale dobrze, co jeszcze w nas, w ludziach może być przeszkodą do podejmowania dobrych, dojrzałych decyzji? Mieliśmy niestabilność, mamy brak pewnych zasad moralnych, tak, że one też powodują, że to tak się wtedy dzieje. Co jeszcze we mnie może być tą przeszkodą?
Na pewno też niska samoocena, bo kiedy mamy niską samoocenę, też nie jesteśmy zdolni do podjęcia decyzji,
decyzji, bo mówimy, ojejku, nie, może nie będę, bo nie pójdę na te studia, bo mi się nie uda, bo przecież nie mam takich
postaw. Czyli ja mogę sam namnażać wątpliwości, które będą dominowały jako negatywy nad pozytywami. Będę ciągle bardziej taki pesymistyczny, że się nie uda, że nie wyjdzie, że ja nie dam rady. Widzę jakby ciągle ciemną stronę medalu.
Tak?
Czyli usposobienie człowieka na taką lękliwość, na takie niedowierzanie, że to jest przeszkodą do... Tak?
Tak, gdyby król Dawid nie wyszedł na pojedynek z Goliatem, no to ciekawe, jakby się potoczył los ludu wybranego. Natomiast ja też bym chciał zwrócić uwagę na drugą stronę, czyli na brawurę, pewnego rodzaju pychę, bo kiedy mamy podjąć jakąś decyzję i rzucamy się z motyką na słońce, no to też może się okazać dla nas to błędem. Kiedy kierowca nie jest pewny, czy uda mu się wyprzedzić, czy nie, i decyduje się i się nie uda, no to wtedy mamy boom.
Czy tak wypadki samochodowe powstają tylko i wyłącznie w wyniku błędów technicznych, że samochód się zepsuł, że coś?
Nie, w wyniku
gdzie jest,
też
gdzie jest
błędnych
przyczyna
decyzji.
Wypadku? Na pewno a te błędy decyzje z czego się biorą?
Akurat w przypadku kierowców uważam, że głównie brawura i przeliczenie też własnych możliwości, taka zła ocena swego zachowania i postępowania za kierownicą.
Chcielibyście jechać w samochodzie, gdzie kierowca mówi, wyprzedzamy, chyba zdążymy.
No na pewno nie.
Nie, na pewno?
Myślę też, że brak wyobraźni, bo jednak kiedy ktoś trzeźwo tutaj myśli, no to potrafię sobie wyobrazić konsekwencje tego, co się stanie, jeśli chyba nie zdąży.
Ale tutaj też jest ważny też brak umiejętności podejmowania decyzji, bo jeżeli od najmłodszych lat nie kształtuje się w nas właśnie tej umiejętności, nie uczymy się jej, rodzice w nas nie uczą nas tej umiejętności, no to później na pewno nam jest o wiele trudniej podejmować
decyzje. Czy kiedy rodzice będą nas wyręczać z decyzji, to dobrze czynią?
Myślę, że to
ale raczej... kochają tak swoje dzieci.
No właśnie, czasami ta miłość może spowodować, tak, że takie dziecko nie będzie później potrafiło sobie poradzić w życiu, ponieważ przez większość czasu to rodzice za niego podejmowali te decyzje, a nie ono to robiło. Nie miało tej praktyki w podejmowaniu decyzji, a powinno mieć, żeby się tego nauczyć.
Przypadki, że ktoś się ożenił, bo mamusia kazała, są znane i dzisiaj, prawda? Z kimś tym, a nie z kimś innym. To tak po prostu bywa. Proces wychowania więc też może wpływać na kształtowanie naszej postawy w procesie podejmowania decyzji. Czyli dojrzałe wychowanie kształtuje dojrzałą osobowość, ale jednocześnie, co tu powiedzieliśmy, że jeżeli człowiek jest pozbawiony możliwości, konieczności podejmowania decyzji, bo inni go wyręczają, to tak naprawdę krzywdę mu się czyni.
To też prawda, ale wydaje mi się, że warto... też jak gdyby wziąć pod uwagę szybkość podejmowania decyzji, bo czasem mówimy, nie podejmujmy decyzji szybko, ale są decyzje w naszym życiu, które musimy podejmować wręcz automatycznie, jak na przykład decyzje przy chociażby tym samochodzie, tak, przy tym wyprzedzaniu, które są automatycznie, mózg już kieruje naszymi ruchami, ponieważ pewne rzeczy mamy wyćwiczone i te decyzje niektóre muszą być poprzedzone jakąś głębszą refleksją, ale niektóre muszą być wyćwiczone, bo wtedy one zostają zaniechane, jeśli my w danym momencie nie podejmujemy decyzji. Taki przykład mi się nasuwa, kiedy na przykład mdleje człowiek na chodniku, podbiegają do niego ludzie, patrzą się, nikt nie pomaga, bo nigdy jak gdyby nie ćwiczył tego elementu reanimacji, nie wiem, ratowania człowieka i każdy tylko patrzy, nie podejmuje decyzji ratowaniu i człowiek umiera, mimo że ma wokół siebie tylu osób, które mogłyby go ratować. Ludzie też często się boją, to wchodzą inne względy, mają miejsce oczywiście, ale ćwiczenie też w sobie jakiejś też sytuacji, które mogą się przydarzyć, bo nie zawsze mamy możliwość decydować w sytuacjach ważnych. Na przykład jak jest Sejm i może decydować i zmieniać prawo, często Sejm boi się reform, niektórzy mówią, że partie boją się reform, nie podejmują tych reform, I my też musimy jak gdyby myśleć gdzieś do przyszłość, tak, mieć jak gdyby coś na uwadze, że albo symulować, albo nie wiem, brać udział w pewnych decyzjach, żeby w sytuacji, gdy będziemy postawieni przed jakąś decyzją, no mieć już ogląd na tą sprawę. Co ja bym zrobił w takiej sytuacji? Jak bym zdecydował? Myślę, że warto takie pytania sobie też zadawać. Ja tak uważam.
Bardzo często narzekamy na to, jakie decyzje podejmują inni, ale nie widzimy też tego, że niejednokrotnie sami ludzie nie chcą podejmować decyzji, tak? Skomentują decyzje innych, będą wyrażać niezadowolenie z decyzji innych, ale sami nie podejmą o tym, że trzeba się w proces decyzyjny zaangażować. Popatrzmy na państwo. Państwo jest jakąś konstrukcją społeczną. To my nie mamy tylko w życiu decyzji indywidualnych, co ja kupię, co ja zjem, jak ja się ubiorę. Moje wydanie pieniędzy na jedzenie w danej restauracji jest decyzją, której restauracji dam zarobić. Ja świadomie, celowo tankuję benzynę na określonych stacjach, bo ja będę wspierał polskie stacje. I to jest moja świadoma decyzja i po prostu ja wiem, dlaczego tak robię, bo wiem, gdzie te pieniądze za tą benzynę chcę zostawić. Tak? To jest moja decyzja, mój wybór. Z drugiej strony właśnie chrześcijaństwo, bycie chrześcijaninem wiąże się z tym, że mamy świadomość, że decyzje nie tylko dotyczą naszego życia codziennego, co zjeść, gdzie spać, do jakiej szkoły chodzić, tylko że też nasze decyzje również powinny dotyczyć konstrukcji życia społecznego, naszej wspólnoty, naszego środowiska, naszego otoczenia. Młody człowiek, ja obserwuję, właśnie poprzez niedojrzałą osobowość bardzo często by się zamknął tylko w decyzjach, które dotyczą bardzo mocno bliskich spraw jemu, tak bardzo dotykalnych, namacalnych, prawie że na wyciągnięcie ręki. Ale to, co już jest dalej, to tak jakby mnie nie dotyczyło, tak? Czyli tak jakby mnie nie dotyczyło, kto będzie siedział w Sejmie, kto będzie siedział w Senacie, kto będzie burmistrzem, kto będzie prezydentem. Tak jakby to mnie nie dotyczyło, tak jakby te konsekwencje na mnie nie spadały, tak?
W jakiej wysokości będzie emerytura za 60 lat, za 50?
No więc właśnie ta niedojrzałość takiego spostrzegania. Proszę zobaczyć, kiedyś swego czasu było referendum w Polsce na temat uwłaszczenia. To jest niesamowite, to jest niesamowite. Polacy nie głosowali lub wielu zagłosowało za tym, żeby być, nie być osobą uwłaszczoną, czyli po prostu sami obywatele nasi w naszym państwie żyjący, oni po prostu najzwyklej w świecie zagłosowali, że nie chcą być prywatnymi właścicielami części jakiegoś majątku, który do tej pory był po prostu państwowy. Powiedzieli, nie chcemy, niech to sobie dalej będzie państwowe. To jest po prostu niesamowite, niesamowite. Brak dojrzałości społecznej, brak dojrzałości takiej ekonomicznej, politycznej, bo proszę zobaczyć, kiedy mówimy o niedojrzałości, to nie możemy tylko powiedzieć, że jest niedojrzałość w emocjach, że ktoś jest chwiejny, niestabilny, że sam nie wie, czego chce. To jest z jednej strony. Ale z drugiej strony jest jeszcze niedojrzałość polegająca na tym, że ja nie poznaję, nie zgłębiam wiedzy. Ja nie jestem osobą, która stara się posiąść należytą wiedzę w obszarach i w zakresach, w których nam przychodzi w dzisiejszym świecie po prostu żyć. Moi drodzy, dyskutujemy o życiu w świecie decyzji. O tym, że jesteśmy w świecie decyzji. Nie ma możliwości, żeby nie było podejmowanych decyzji. Nie ma możliwości, żeby tak funkcjonować, by komputer za nas we wszystkim podejmował decyzje, telefon podejmował decyzje, jakieś oprogramowanie zastosowane na smartfonie, które będzie za nas podejmować decyzje. Nie, jednak człowiek sam osobiście musi i ma potrzebę angażować się w podejmowanie decyzji. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać, kontynuować dalej nasze rozważania. Moi drodzy, zapraszamy do telefonów. Prosimy kartkę, długopis sobie właśnie teraz sięgnąć. Podajemy namiary do studia. Polska Północna, kierunkowy 56, później 655, 23, 55. Następnie Polska Południowa, 56, 655, 23, 56. w naszej rodzinie 536 600 100, jak również 536 600 200. Za granicę 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Dla Stanów Zjednoczonych i Kanady najpierw kierunkowy 011, dopiero 48 56 i podane numery. Moi drodzy, zapraszamy do włączenia się do naszej dyskusji. Zastanówmy się właśnie nad kwestią też naszej dojrzałości posiadania właśnie przygotowania merytorycznego też do podejmowania decyzji. Za chwilę porozmawiamy o tym, co to znaczy mieć możliwość poznania prawdy, która jest nieodzownym warunkiem podejmowania dojrzałych decyzji. Nie tylko jest tak, że ja mogę podjąć decyzję, że mam wolność w podjęciu decyzji, że mogę wyrazić swoje stanowisko, ale też jest ważne, żebym ja, wyrażając swoje stanowisko, podejmując decyzję, mógł oprzeć moją decyzję na możliwości wcześniej poznania prawdy. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego utworu i do dalszej dyskusji.
Już nie szukam was, nie wiem, że prawda to ty, wiem, że wzywasz mnie, by za tobą iść. I choć czasem myślę, że zbyt są trudne twoje słowa, nie chcę odejść. Już nie szukam, Panie, wiem, że prawda to ty, wiem, że wzywasz mnie, by za tobą iść. I choć czasem myślę, że zbyt są trudne twoje słowa, nie chcę odejść. Jezu, do kogo mam pójść? Gdzie szukać prawdy, gdzie sensu? Raz wybrałeś mnie. Więcej nie można chcieć, wolne, radosne serce za ciemność i grzech. I choć często tak sił mi brak, by naśladować ciebie, nie chcę odejść. Jezu, do kogo mam pójść, gdzie szukać
Drodzy radiosłuchacze, dzisiaj mówimy w audycji Czas Wzrastania o decyzjach. Zanim odbierzemy telefony, zapraszamy Was serdecznie do włączenia się na Facebooku Czas Wzrastania. Mamy pewien komentarz Kasi. Dziękuję za ten temat, który dla mnie jest bardzo ważny. Szukam swojej życiowej drogi i bardzo trudno mi to rozeznać. Jest we mnie dużo lęku i podstawowe decyzje sprawiały mi trudność. Chciałabym pojechać na rekolekcję, aby rozeznać swoją drogę, ale ciągle się boję. Proszę o modlitwę.
No tak, podejmowanie decyzji, trudności decyzji, jak idziemy dalej w temacie. Ksiądz Marek tutaj, tak.
Można takie pytanie, to może bym podzielił się, że trochę to boli, czymś osobistym. Tak zastanawiam się nad moją decyzją, która była ważna, tak? Była ciężka w materii odnośnie rozeznawania w powołaniu. To jest jedna, szczególnie to młodzież, starsza może młodzież stoi przed tym pytaniem. Na pewno mi pomogło między innymi te codzienne modlitwy, bezcenna. Na pewno lektura książki. Pamiętam spotkanie z taką książkę o Janie Niebosko. Jakoś tak mnie zainspirowała, że zapragnąłem jakoś tak pracować z młodzieżą. Więc na pewno też czytanie, rozmyślanie. Czasami człowiek ma, może w ręku ma, powiedzmy, nie wiem, kilka książek, tak? Ale spojrzy na tytuł, o, tam mnie zainteresuje. I powiem tak, jeżeli człowiek ma otwarte serce, to Bóg przez różne rzeczy, przez osobę, jakaś nawet przypadkowa rozmowa z kimś, a dotknie mojego serca. Książka przeczytana, dotknie mojego serca. Czasami obejrzany film na przykład. Ale człowieka się musi być, musi szukać prawdy, musi szukać tego, czego pragnie jego serce. Najgorszy stan to jest taki stan bierności. Bóg, powiem tak, kocha ludzi odważnych. Ci, którzy wychodzą naprzeciw temu życiu i też wychodzą, szukają też tego, czego pragnie moje serce. I Pan Bóg pobłogosławi tym ludziom odważnym.
Ja bym chciała się odnieść jeszcze do tego wpisu Katarzyny, która szuka swojej drogi, tak? Więc tak jak ksiądz Marek tutaj mówił, że jeżeli, że Pan Bóg, jeżeli powołuje, daje też siły, ale też chce, żebyś był szczęśliwy, więc obojętnie jaka to będzie droga dla ciebie, no to będziesz w niej szczęśliwy, więc nie musisz się bać.
Paweł też tutaj pisze w kontynuacji tego, co ksiądz Marek wspominał, a pomocą w codziennych i ważnych decyzjach jest dla człowieka, który wierzy w Boga, jest dobrym zapytać Boga o Jego zdanie. Pan Bóg też chce uczestniczyć w naszych decyzjach. To nie jest tak, że Pan Bóg nas wrzucił w świat i mówił, niech świat się toczy, jak się tam toczyć będzie, to niech się toczy. Tylko, że On właśnie rzeczywiście też, Pan Bóg, stwarzając człowieka, przychodzi ze swoją łaską i pomaga rozeznawać. Mieliśmy głos o rekolekcjach, prawda? Kwestie wsłuchania się też w serce, kwestie otwarcia się na jakieś świadectwa innych ludzi, zaczerpnięcie inspiracji z życia jak świętego Jana Bosko. Bóg nie pozostawia nas w decyzjach samych sobie. On gdzieś po prostu z nami jest, nad nami czuwa, ale to nie zmienia faktu, że jest potrzeba, żebyśmy od tej strony takiej czynnika ludzkiego też zadbali właśnie o podejmowanie dobrych decyzji, ten proces podejmowania decyzji i wzrastanie w dojrzałości. Proszę zobaczyć, że my mówimy o społeczeństwach dojrzałych, czyli mówimy też o demokracji, bo mówi się o tym, że demokracja to jest ta właśnie forma wyrażania pragnień, chęci przez społeczeństwo w kształtowaniu swojego środowiska życia, swojego po prostu bycia. Ale teraz jak mówić o demokracji, o możliwości podejmowania właśnie decyzji, jeżeli my będziemy w sytuacji, że nie możemy poznać prawdy, że nam się prawdy po prostu nie mówi. Świadomie, celowo, bo jakiś wielki gość powie, że no to będzie złe, szkodliwe dla jakiejś tam koncepcji politycznej, jakichś innych. No i dokonuje się na zwykłej świecie manipulacja decyzjami ludzi. Doświadczacie tego, że istnieją manipulacje decyzjami ludzi, czy nie obserwujecie tego? Macie takie doświadczenie, czy nie?
Zdecydowanie tak, w momentach, gdy czujemy się oszukani, może troszkę w ten sposób, ponieważ podjęlibyśmy decyzję inną, gdybyśmy wiedzieli coś, co dowiadujemy się odpowiednio później.
Albo i w ogóle się nie dowiemy.
Albo się nie dowiemy tego i chociażby, no nie wiem, są takie przypadki, nie potrafię teraz wymienić, jaki byłby
to ja
dobry.
Teraz mi przyszło na myśl taki przykład. Hmm? Chociażby temat w mediach, no dosyć in vitro, a milczy się na przykład o kwestia naprotechnologii. Czy stawia taki, jakby taki, stawia się takie sytuacji albo in vitro, albo nie ma dzieci, tak? A nie pokazuje się innych dróg. Więc milczy się nad tym inną drogą.
Dużo prostszą i można tak powiedzieć łatwiejszą, tylko wymagającą wysiłku. No tak, tylko że na to nic nie poradzimy, tak? Możemy jedynie szukać, tak? Szukać tej wiedzy i szukać takich źródeł mniej popularnych, nie w takich głównych mediach, tylko może w bardziej niszowych. I gdzieś tam tą wiedzę jesteśmy w stanie zdobyć, chociaż nie zawsze, bo to zależy też od rodzaju decyzji.
Ale kto wie o naprotechnologii? Ten ktoś, kto szuka. Prawda? No,
jeżeli ktoś szuka, to znajdzie na pewno, tak.
Ktoś, kto po prostu się interesuje czymś, a nie poprzestaje tylko na takiej wiedzy, byśmy powiedzieli, pospolitej, publicznej, tylko stara się zgłębić temat, tak? Zobaczmy, mamy sytuację wyborów, no bo nie ma co się czarować, że mamy. I za dwa dni będzie się dokonywało to, co ma wpływać na losy naszego państwa dalej. Jak podejmować dobrą decyzję bez na przykład głębszej znajomości tematu? Czy my jesteśmy już jakby przygotowani, zdolni do tego, by wyzwolić w sobie taką odpowiedzialność za swoje decyzje? Bo jeżeli mamy podejmować wybory, nawet w niedzielę wybory, to czym się powinniśmy kierować, podejmując wybory? Decyzję.
Odpowiedzialnością.
No ale jak to się przedstawia?
No w kontekście wyborów no musimy mieć świadomość tego, że jesteśmy odpowiedzialni za nasz kraj, za nasz naród i prędzej czy później staniemy przed decyzją. No nie da się ucieknąć przed wiekiem emerytalnym, nie da się ucieknąć przed podatkami, a przecież na to wszystko mamy teraz wpływ. Więc dlaczego by no nie pójść na wybory i nie postawić krzyżyka?
Ja myślę, że ksiądz tu też trafnie określił to, co każdy powinien przed wyborami kilka pytań sobie jakieś postawić, typu chociażby po co głosuję, dlaczego głosuję, na kogo głosuję, pytanie, jaką rolę ma ten człowiek, do którego będę oddawał swój głos. Jeśli ja nie będę takich podstawowych kwestii znał, co ten człowiek może zrobić dla Polski, dla mnie konkretnie w tym przypadku, to nie będę, jak gdyby, ten mój głos będzie trochę tak w próżnię. Będę głosował, bo tak kazali. Natomiast drugą rzeczą jest też to, że my nie mamy pełnego obrazu o ludziach, na których głosujemy, ponieważ zwyczajnie w świecie nie mamy nawet możliwości takiej wprost ich poznać, bo poznajemy ich jedynie przez media, które ich często też w większości nie pokazują, bo mamy ich 11, a po jednych pokazuje się część i drugi rzecz.
Moi drodzy, mamy telefon, za chwilę będziemy kontynuować, bardzo prosimy.
Tak?
Halo, proszę, kto mówi?
Ja jestem bardzo zainteresowany tą audycją, tą rozmową. Bardzo mnie porusza sposób myślenia tej młodzieży dzisiejszej. Ja mam dwójkę wnuków, 19 i 21 lat. I to jest naprawdę trudny czas. Ale jak mogę oczekiwać dobrych decyzji od młodzieży, która se pleni, nie umie sensownie rozmawiać. Ja tak teraz już nie chciałbym wytrącać z jakiegoś rytmu tego programu, na tym kończę, ale bardzo podobają mi się wypowiedzi tych młodych ludzi.
Bardzo dziękujemy za słowa uznania. Nie wiem, z jaką młodzieżą pan ma do czynienia, że tam tak wokół pana seplenią, ale to już jest inna sprawa, trzeba nad tym popracować. W każdym razie się cieszymy, że właśnie tutaj to stanowisko młodzieży, które jest wypowiadane, dociera do także i innych. Bardzo prosimy młodych ludzi, by się wypowiadali na antenie naszego radia. Może też dorosłym pozostawmy szansę wypowiadania się też w innych audycjach, a tutaj prosimy tych młodych, którzy nas słuchają, jeżdżą, podróżują, może nawet i samochodem gdzieś się przemieszczają, mają możliwość z racji zestawów samochodowych coś zabrać głos w naszej audycji. Moi drodzy, dyskutujemy o potrzebie podejmowania decyzji, o tym, że się nie da uciec od decyzji, że decyzje są, że decyzje mają konsekwencje na całe życie, że trzeba również umieć podejmować decyzje. Tutaj Łukasz, proponowałeś w czasie przerwy między naszymi wypowiedziami o tym, by porozmawiać, jak podejmować decyzje, jak się zabierać do podejmowania decyzji.
Tak jest, bo to buduje też nam istotę tego, czy nasza decyzja w konkretnym aspekcie będzie prawidłowa lub nieprawidłowa. Bardzo dużo od tego zależy, jak nasza decyzja przebiegnie, od tego, jak się do niej przygotujemy i jak ją przeprowadzimy. I przede wszystkim myślę, że warto tutaj zwrócić też uwagę, może nie przede wszystkim, warto zwrócić uwagę na aspekt na przykład szybkości podejmowania decyzji, czy podejmujemy decyzję w chwili, czy podejmujemy decyzję jak gdyby w ciągu szeregu przygotowań do tej decyzji, po głębszej refleksji. Są tak zwane kredyty chwilówki. Czy ja podejmuję decyzję przemyślanie, czy podejmuję nieprzemyślanie, więc można od tego zacząć, żeby na przykład od spraw technicznych. Wypisujemy sobie na kartce za, przeciw, analizujemy, robimy analizę naszej decyzji i z takiej analizy często dużo prościej nam podjąć właściwą decyzję.
Ale co to znaczy za i przeciw?
Za i przeciw? Chociażby czy to mi jest potrzebne pod kątem korzyści.
Takie
dla
proste
mnie,
pytania.
Tak, proste pytania. Czy ktoś nie ma w tym interesu, żeby mi, jak gdyby to w aspekcie pożyczki, żeby mi tą pożyczkę dać? Dlaczego on chce mi ją dać w sensie takim kolokwialnym, a chodzi po prostu o to, czy on nie chce mnie wykołować, tak? Nie chce mnie zmanipulować w jakimś sensie. Dalej, co
warto
jeszcze
też
można?
Pewnie pomyśleć o skutkach każdej z opcji, tak? Jeżeli podejmę taką decyzję, to co się stanie, a jeżeli taką, to co się wtedy stanie? I czy właśnie taki skutek chciałam osiągnąć?
Tak, to analiza już może być też wykonywana w oparciu o poprzednie decyzje, które podjąłem, czyli w oparciu o doświadczenie. Czyli, tak jak powiedziała Basia, podjąłem decyzję, jakie ona przyniosła wcześniej skutki. I ja już widzę, zobaczcie, często ludzie powielają błędy te same, tylko z racji tego, że nie przeanalizowali wcześniejszych decyzji.
Czyli można popełniać błędy w wyborach z powodu braku przeanalizowania wcześniejszych swoich decyzji.
Chociaż. Tak, bo nie można zamykać się na podjęcie
Mamy,
decyzji.
Mamy, moi drodzy, telefon. Bardzo prosimy, zapraszamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Natalia z Torunia. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim zebranym za podjęty temat, za głos młodych, znanych mi, których serdecznie pozdrawiam, ale też dzwonię ku takiemu pokrzepieniu męskich serc. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować Panu Bogu za człowieka, którego postawił na mojej drodze, który jest tam z Wami w studio, za Łukasza po prostu, który od początku, będąc takim gwałtownikiem Bożym, nie bał się podejmowania odważnych decyzji, trudnych decyzji, wsłuchując się w potrzeby Ducha Świętego, idąc pod ramię ze świętym Dominikiem Savio na początku, wtedy jeszcze, kiedy nie byliśmy małżeństwem, a teraz bardzo mocno ze świętym Józefem, po prostu opiekował się nami od samego początku. I za to jestem bardzo wdzięczna. Dziękuję Ci, Łukasz. Zachęcam wszystkich mężczyzn, by wsłuchując się w to, co Pan Bóg chce powiedzieć, wpatrując się zbawienie, w Królestwo Niebieskie, w twarz Chrystusa, idąc pod ramię ze świętym Józefem, opiekowali się swoimi dziewczynami, narzeczonymi, żonami, tak jak mój mąż opiekuje się mną i dzieckiem, które noszę, naszym dzieckiem, które noszę pod sercem. Bóg zapłać za wszystkie wasze słowa, za waszą motywację, za chęć do dzielenia się tym dobrym słowem. Wielkie dzięki. Pozdrawiam was serdecznie. Jestem z wami duchem.
No, dziękuję. Z Panem dziękuję.
Bogiem. No tak, dziękuję bardzo, ale czuję, że się coś zaczęło. Tak. Mężczyźni, decyzje. Mężczyźni, decydujcie. Dziękujemy za wasze decyzje i wsparcie. Tak. A no tak, no dobrze. A dołączycie się do tego wezwania? Jak tutaj kobiety widzicie temat mężczyzn i decyzji jako mężczyzn? Co wy na to? No, a on do spojrzenia teraz. No, życzyłbym radiosłuchaczom, żeby mieli okazję jednak nie tylko słyszeć, ale czasami zobaczyć, jaka tutaj konsternacja zapadła, tak? No jak to jest? Czy mężczyzna powinien decydować, czy nie powinien? Kobieta powinna decydować, czy jak to jest? Łukasz, małżeństwo, też tworzycie. Bo mamy dwóch Łukaszy dzisiaj, moi drodzy, na antenie, w studio. Fajnie, dwóch żony. Małżonków, tak.
Fajnie, że żony obie mogą zabrać głos, prawda?
Natomiast, żony górą.
Tak jest. Natomiast istnieje w polskim słownictwie coś takiego jak męska decyzja. To znaczy taka twarda, odważna, tak? I czasem w tych związkach jest potrzebna taka twarda, odważna decyzja, żeby coś wspólnie zrobić, bo człowiek już w małżeństwie jest odpowiedzialny już nie tylko za siebie, ja się ciągle na tym łapię, ale już za tą drugą osobę i nawet za całą rodzinę, która jest jak gdyby mu dana. Więc to, co on zrobi, już nie tylko wpływa na niego, ale wpływa również na małżonkę. I fajne jest to, że ocenia się to już we dwoje. To znaczy, że to dwie głowy to nie jedna, drugie powiedzenie polskie, co powoduje, że żona, jeżeli ja jakąś decyzję podejmę i potem nie skonsultuję, nie wspólnie tego, jak gdyby też nie omówimy, to bardzo to jest takie dobre zwierciadło do tego, żeby podpowiedzieć: Łukasz, słuchaj, mężu, słuchaj, ta decyzja nie omówiłeś, a ona w moim przypadku, czy w naszym przypadku, zupełnie inne konsekwencje powoduje, niż ty decydowałbyś sam o sobie. I to jest taka dobra rzecz, która też pozwala przejrzeć się jak zwierciadle też samemu sobie. To małżeństwo bardzo pomaga w podejmowaniu decyzji.
Co jeszcze powiecie w tej sprawie pięknej?
To jest takie powiedzenie, że piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami. Coś takiego słyszałem, więc na pewno tutaj te decyzje, tak, są ogromnie ważne. Może człowiek ma w życiu wiele fajnych myśli, pragnień, pomysłów na życie, ale zostaje tylko w umyśle. Ja brakuje tej decyzji. Więc tutaj, żeby życie w ogóle zaczęło smakować nam, to trzeba podejmować decyzję. Warto też pamiętać, żeby nie zamykać się na tym ostatnim etapie decyzji, bo decyzja jest jednym z elementów. Warto jest po każdej decyzji, która jest jakaś tam bardziej ważna, warto jest podjąć ewaluację, czyli ocenę tego, czy to było dobrze, czy źle. Przytoczę też taki temat z podwórka sportowego. Oglądałem świetny film dokumentalny o tytule Zabić sędziego, który opowiadał o pracy sędziów piłkarskich na Mistrzostwach Europy w 2008 roku. Pamiętny, nie wiem, czy koledzy, koleżanki pamiętacie, rzut karny Howard Webb dyktuje przeciwko nam, Austrii, w 91 minucie. Była to oczywiście słuszna decyzja. W każdym razie później sędziowie spotykali się na naradach wraz z delegatami i omawiali każdą decyzję. I nie tyle sędziowanie, sposób było ważne, ale właśnie te narady i omawianie każdej decyzji kontrowersyjnej, to dawało im wiele pomocy. Również i w naszym życiu powinniśmy oceniać nasze decyzje.
Myślę sobie, że też trzeba mieć świadomości taką potrzebę podejmowania decyzji właśnie personalnych. Decyzje personalne. My często podejmujemy decyzje o tym, gdzie będziemy się uczyć, młodzi ludzie, co chcą robić, jakie studia, jakie kierunki, jaką gdzieś pracę, ale też trzeba mieć w sobie zrozumienie, że również życie składa się z tego, że komuś coś powierzamy, że powierzamy swoje życie, żona mężowi, mąż żonie, że ktoś komuś też coś powierza, że też nie tylko okoliczności takie techniczne, finansowe decydują o pewnych kwestiach, ale tak samo znaczenie i wpływ na decyzje mają osoby. Czyli my, kiedy to też jest częścią naszego życia społecznego, że ono jest tworzone przez nas, przez innych, i kiedy my głosujemy na przykład, to nie głosujemy tylko na partie, na programy partyjne, ale też głosujemy na osoby, ponieważ to ma realizować określona osoba o określonym charakterze. I takie mam wrażenie, że czasami ludzie troszeczkę jakby próbują uciekać od takiej głębszej analizy w podejmowaniu decyzji w aspekcie personalnym, tak? Jeżeli uznam, że na kogoś jakby nie należy głosować, to tak się czuję, jakbym krzywdę miał komuś robić, że nie należy. Jak uznam, że na kogoś należy, to znowu mam takie zmartwienie, że ktoś inny może czuć się jakby tak, no, że ja coś odrzucam albo źle robię, jakby był to powód do jakichś pretensji. A przecież nie można mieć pretensji o to, że ktoś dobrze chce się przygotować, dobrze chce sprawę przemyśleć, że chce mieć jakieś swoje argumenty, że chce wiedzieć, dlaczego podejmuje określoną decyzję. I także właśnie w sprawach naszego życia społecznego należy mieć wewnętrzną potrzebę dobrego przygotowywania się do podejmowania decyzji. Zobaczcie, ktoś kupuje samochód, sprawdza, jaki on jest, czy jest dobry, czy dużo pali, czy mało pali, ile on kosztuje, ile kosztuje serwis, czy to są samochody awaryjne, czy bezawaryjne, czy ten samochód jest zawodny, czy nie. A i tak samo jest w decyzjach ludzkich. Jeżeli trener decyduje o tym, jakiego zawodnika wystawić na boisko, to on musi dobrze zanalizować wartość tego zawodnika, mieć jakieś kryteria, którymi się opiera. Łukasz, ty jesteś trenerem, co byś o tym powiedział? Czy moje porównanie do ciebie trafia?
Oczywiście, oczywiście.
Skomentuj to.
Oczywiście, no musimy pamiętać o tym, że każdy z nas ma jakieś predyspozycje, jest w czymś dobry, jest w czymś silny. Warto wykorzystać pewne atuty. Ja zawsze, tak jak już moja żona wspomniała, jestem odważny. Dlatego staram się podejmować decyzje ryzykowne. Czasami się na tym przejadę, ale później staramy się wyciągać wnioski.
A który zawodnik według ciebie, twojej ocenie, na boisku zachowuje się lepiej? Ten, który jest takim patriotą drużyny, bo wiemy, że jesteś trenerem piłki nożnej, tak? Czyli na boisku jest 11 zawodników. Czyli ten zawodnik, który jest takim patriotą drużyny, że on dba o dobro całej drużyny, dba o ostateczny wynik meczu najlepszy dla całej drużyny, czy ten zawodnik, który może gdzieś tam technicznie jest sprawny, ale powiedzmy sobie, że on bardziej myśli o tym, żeby samemu się pokazać, żeby samemu zabłysnąć, żeby widzieć jakąś... Nieważne, że drużyna przegrała 5-2, ale ważne, że on strzelił dwie bramki, tak? Mimo przegraliśmy 5-2, ale ja zdobyłem dwie bramki, tak?
No tutaj mamy taki wyścig teraz, który ksiądz, można powiedzieć, doskonale porównał, bo Ronaldo i Messi. Ronaldo, wielka ambicja. No nie ujmuję mu, jest fantastycznym graczem, ale widać w niego tą wielką ambicję strzelenia bramek. On naprawdę chciałby strzelić jak najwięcej tych goli, natomiast Messi, to właśnie on myśli o drużynie i moim zdaniem...
Czyli można powiedzieć, że jest takim patriotą drużyny?
Ten duch, tak jest ważniejszy mimo wszystko. No chyba, że to byłby taki 1 na 1 000 000, no to wtedy może tak. Ale generalnie rzecz biorąc, całościowo lepszy jest ten, który myśli o końcowym wyniku pozytywnym dla drużyny.
O, to tutaj właśnie chciałam nawiązać jeszcze, co nam może pomóc w podjęciu decyzji. Więc właśnie to, do czego dążymy. Warto pomyśleć sobie, co my chcemy w życiu osiągnąć i do czego dążymy. I wtedy decyzja, którą podejmujemy, no możemy zweryfikować, czy ona przybliża nas do osiągnięcia tego celu, czy raczej oddala.
Ja też może chciałam powiedzieć, tak się podzielić w sumie, co mi pomaga w podejmowaniu decyzji. No i to jest tak, że kiedyś często jak podejmowałam decyzje, właśnie te decyzje okazywały się błędne i zastanawiałam się, co z tym zrobić. No i ostatecznie teraz podejmowanie moich decyzji wygląda tak, że wszystko zawierzam Panu Bogu. Na przykład, chociażby przykład z tego tygodnia, matura. No, stresowałam się, ale po prostu rano przed maturą jeszcze poszłam do kościoła na mszę świętą i powiedziałam: Panie Jezu, wszystko Tobie oddaję. Ty wiesz, co ja teraz czuję. I nieważne, jaki będzie wynik, ja Tobie to oddaję, Tobie to zawierzam. I wiem, że będzie po prostu dobrze, nieważne od rezultatu. I też, co na przykład, skąd wiem, że na przykład podjęta decyzja była dobra. Mi akurat pomaga jakby to też, to co czuję. Kiedy podejmę jakąś decyzję i czuję pokój, wiem, że była to decyzja dobra. Później poznaję też po owocach. Widzę, że owoce były dobre, więc jest to dobra decyzja. Kiedy zaczyna się coś sypać, coś jednak się nie udaje, no to była to zła decyzja, tak? Ale podjęłam tą decyzję. Jeżeli ją zawierzyłam Bogu, to wiem, że zła rzecz się stać nie może. Więc nieważne, jaką decyzję podjęłam, jakie niesie ona ze sobą swoje konsekwencje, jeżeli zawierzyłam to Bogu przed po prostu podjęciem tej decyzji, to nieważne, jakie są jej skutki, ja po prostu ufam, że Jezus z tego i tak wyciągnie dobro.
Czyli podkreślasz, że bardzo ważną rzeczą jest ta taka rzeczywista staranność, żeby człowiek z siebie dał wszystko, że człowiek powie tak, dobrze, nie udało się, nie wyszło, ale zrobiłem, co umiałem, starałem się, jak najbardziej umiałem, czyli że jakby trudno mi znaleźć pretensje do samego siebie. No człowiek dał z siebie wszystko, tak? O to ci chodzi teraz?
Nie do końca. Też po części, ale nie do końca, bo są takie sprawy, gdzie na przykład wiemy, że po prostu zawaliliśmy i że już się nic z tego nie da zrobić. No to nie ma sensu się teraz załamywać i ojej, no przecież ja już nic nie zrobię teraz, tylko po prostu Jezu, Tobie to oddaję.
Ale też dobre jest takie, jak zawaliliśmy, tak jak mówisz, dobre jest też wyciągnięcie konsekwencji z naszych wyborów, z naszych decyzji. Wówczas mamy już taki pełny obraz tego, jak podjąć następną decyzję. Uczymy się, no niestety czasami bolesne to bywa, ale uczymy się na błędach.
Będziemy, moi drodzy, powolutku, tak, jeszcze parę ładnych minut mamy do porozmawiania, podsumowywać sobie to nasze spotkanie. Posłuchamy jeszcze utworu jakiegoś, tutaj zapraszamy, ale też zastanówmy się jeszcze, zanim zakończymy naszą audycję, właśnie nad tym, co też i zapytuję na Facebooku Ramona właśnie, jak podejmować, Romana, jak podejmować decyzję? Jak podejmować decyzje? Tak, to nie jest tak, że decyzje się podejmie byle jak, w byle jaki sposób. Są pewne jasne, wyraźne wskazania, co robić. To się przewijało trochę przez naszą audycję, ale jednak warto byśmy sobie tak podsumowali, co robić, aby podjąć dobre decyzje, w jaki sposób zdobywać pewność, że moja decyzja ma szansę być decyzją dobrą. Jak i również to, że będziemy zachęcali, żeby się nie uchylać od podejmowania decyzji, od angażowania się w decyzje, w podejmowanie wyborów. Tych wyborów, które podejmuje się w domu, wciska się guzik w komputerze w wyniku wyborów, ale też i do tych wyborów, gdzie trzeba gdzieś pójść, pokazać dowód, jakiś znaczek na kartce postawić, że po prostu my jesteśmy ludźmi aktywnymi. Nie możemy pozwalać na to, żeby zawsze wszyscy inni o nas decydowali, a my będziemy tylko konsekwencje tych decyzji później doświadczali. Zapraszamy, piszcie, dzwońcie, jeszcze jest czas i zastanówcie się, moi drodzy, nad tą drugą częścią, ostatnią częścią naszego spotkania.
Masz w sobie wiarę, kiedy się zdaje, że już nie wyjdzie nic.
Ona daje siłę, by się wzbić.
Nic nie jest niemożliwe, choć są dni, gdy trudno uwierzyć w to.
I łatwiej lęk ukrywać, niż pokonać go. Jednak mówisz sobie, walcz, kto miałby.
Siłę, by się wzbić, siłę, by się wzbić, oh.
Moi drodzy, podjęliśmy decyzję, że podejmujemy decyzję i nie boimy się i nie uciekamy od decyzyjności. A więc jak podejmujemy decyzję? Jakie elementy, takie małe podsumowanie z naszej dzisiejszej audycji, właśnie wpływają na to, że dochodzimy do jakiejś decyzji? Tak? Jakie mamy etapy? Na co zwracam uwagę, a wręcz co czynimy, żeby dochodzić do dobrych decyzji?
My w KSM-ie staramy się robić zawsze narady przed ważnymi decyzjami albo w ogóle przed decyzjami, które mają jakieś długotrwałe konsekwencje. W naszym przypadku bierzemy tablicę, bierzemy markery, siadamy, bierzemy osoby bardziej doświadczone od nas, chociażby księdza, asystenta, chociażby seniorów KSM-u, którzy mogą nam podpowiedzieć, co, w jaki sposób, w jakiej kolejności zrobić. Rozpisujemy sobie temat i decydujemy, czy w daną sprawę wchodzimy, czy też nie. To czasem trwa nawet
czyli tak,
i godzinę.
Jeden element to jest to, że tworzy się jakieś środowisko, które uczestniczy w dyskusji. Że są ludzie, z którymi się naradzamy, których pytamy. Nie pozostajemy w procesie decyzji skazani sami
na siebie, na rówieśników naszych, tylko bierzemy szersze środowisko. Tak jest.
Nie sami. Tak. A powiedziałeś, rozpisujemy. Co to znaczy?
No, dany temat, bierzemy sobie taką tablicę, ale nie taką tabliczkę albo kartkę papieru, tylko dużą, żeby wszyscy widzieli. Siadamy przy stole tak, aby wszyscy widzieli, mogli się wypowiedzieć na dany temat i możemy to różną techniką, chociażby burzą mózgów, wypisać wszystkie rozwiązania danej sprawy albo i zadecydować, tak? Czyli wybrać jedno rozwiązanie konkretnego problemu. Zapisujemy problem, z jakim mamy do czynienia, po czym realizujemy któryś z pomysłów, który wspólnie ustalimy, wspólnie zdecydujemy, który sposób wybieramy do rozwiązania danego problemu.
A z jakiego powodu akcentujesz kwestię pisania?
Ta technika powoduje, że my też umiemy sobie to łatwiej wyobrazić, przed czym stoimy. Umiemy to zapisane coś powoduje, że w naszej świadomości ono jest bardziej obecne. Też powoduje to, że ono nie znika zaraz, gdy się kończy narada. Zawsze możemy do tego wrócić i to gdzieś funkcjonuje, więc jest wiele elementów tego też wpływu na naszą psychikę, żeby ten problem był szerzej przez nią, powiem kolokwialnie, maglowany, tak? Czyli jeżeli go zapiszemy, łatwiej nam z nim się do niego przykleić, jak to czasem niektórzy powtarzają, i później łatwiej nam go rozważyć w naszej świadomości.
A na czym polega to zapisywanie? Bo to znaczy, że co?
Tak jak wspomniałem, jeżeli jest jakiś problem, pojawia się, czyli jakaś decyzja do podjęcia, to najpierw zapisujemy ten problem, czyli coś, co nas spotyka. Nie wiem, na przykład mamy problem z tym, albo nawet nie problem, tak? Potrzebujemy zrobić rekolekcje i zastanawiamy się, zadajemy wiele pytań pomocniczych do tego, jakie to mają być rekolekcje, dla kogo, z kim mają być zrobione, kto ma je poprowadzić, co mamy przez nie osiągnąć. Zadajemy wiele pytań pomocniczych do tego, aby spowodować, że te rekolekcje będą najlepsze z najlepszych, czyli ich skutki będą najlepsze z najlepszych, i wtedy pomaga to nam podjąć mądrą decyzję, jakie też mamy środki do tego, żeby to zorganizować. Czyli
gdybyśmy mieli rozpisać kwestię na przykład tematu wyborów takich, wyborów nawet właśnie w państwie, tak, politycznych wyborów, to wtedy na takiej kartce co sobie byśmy napisali?
System wartości, czym kto się kieruje, tak? Co ma na szczycie tych systemu wartości jest? Czy to się jakoś utożsamia z moim systemem wartości? Na pewno to dla mnie odgrywa rolę.
No, to może być dobry pomysł. W sensie takim, że najpierw zapisuję sobie to, co dla mnie jest ważne i porównuję sobie z kandydatem, z wszystkimi kandydatami, czy jak gdyby oni pasują do mojego systemu wartości, który ja wyznaję i który będzie też najlepszy dla Polski w tym przypadku. Dla państwa Polski.
Tak jest, bo to z tego, że ten kandydat ma wrażenie. Dobre wrażenie, jakieś tam potrafi się wysłowić, czy nawet kręgosłup moralny, a nie będzie potrafił tego sprzedać i wdrożyć. Więc to też jest ważne. Dobro państwa.
Jeżeli, proszę zobaczyć, mówimy o kwestii podejmowania decyzji w jakimś zakresie. Na przykład ktoś mówi, no jaki kierunek studiów chciałbym kontynuować. To ja widzę, że młody człowiek powinien wziąć sobie kartkę i powinien sobie na tej kartce rozpisać wszystkie aspekty związane z podjęciem tej decyzji. Czyli tak, z jednej strony na przykład sobie rozpiszę, czy ten kierunek studiów to jest moja pasja, czyli to jest to, co ja lubię. Później zadać sobie pytanie, czy z tego, co ja lubię, co jest moją pasją, czy też tak naprawdę z tego da się żyć, czy jest na to przestrzeń, czy są szanse, żebym ja ten zawód mógł realizować, czy ten zawód też będzie mi dawał szansę na stworzenie rodziny. No ktoś na przykład pójdzie i będzie się szkolił, edukował, uczył na marynarza, tak? I teraz on powie, lubi być marynarzem, ale on musi sobie rozważyć, że konsekwencją bycia marynarzem to się wiąże z tym, że się jest poza domem, że się często nie jest w rodzinie, że się przyjeżdża raz na jakiś czas, że są duże przerwy w kontaktach rodzinnych, takich bezpośrednich. I teraz, że właśnie brak takiego rozpisywania sobie całości sprawy w podejmowaniu decyzji powoduje, że ludzie nie do końca uświadamiają sobie skutki przez siebie podejmowanych po prostu decyzji. Bo tak zwyczajnie, no tak, no studia, edukacja, no dobrze, to, może na tamto. Ale jakie skutki to będzie miało dla mojego po prostu całego też życia? Proszę zobaczmy, że w moim odczuciu właśnie trzeba młodym ludziom podpowiadać staranność w rozpisaniu konsekwencji mojej decyzji w różnych aspektach. Aspekty mojego życia, aspektu życia moich najbliższych, aspektu przyszłości, jakie to może mieć wpływy, jak to może kształtować, jakie to może mieć znaczenie. Nie można po prostu tej decyzji teraz, którą chcę podejmować, w czymkolwiek oderwać od wszystkiego, tak? Już ludzie nauczyli się podejmować decyzję o kupnie samochodu. Nie pytają się tylko o cenę samochodu, ale pytają się o koszty serwisu, bo później się okazuje, że ten serwis taniego samochodu jest wielokrotnie droższy jak innego, czyli niby droższego samochodu. Ja się cieszyłem, że kupiłem tańszy, tak? Decyzja o kupnie butów za 20 zł, które rozwaliły się po 2 tygodniach. I to cały czas gdzieś jesteśmy skazani na to, żeby dobrze analizować te decyzje, czyli bierzemy kartkę i oceniamy aspekty. Tutaj wcześniej też mówiliśmy, Łukasz, mówiłeś o tym, że co? Robimy plusy i...
Za i przeciw, rozważamy tej naszej
ważymy
decyzji.
Jakby,
ważymy,
prawda?
Tak, tak. Co powoduje, że... powoduje, że widzimy wprost na papierze przed sobą całość jak gdyby tej decyzji. Ile elementów spowoduje dla mnie jakąś korzyść, a ile spowoduje dla mnie jakieś przykrości, nieprzyjemności i trudności.
Kiedy nie mamy kartki, łatwo zapominamy o tym zbiorze, prawda?
Widzimy mniej za albo mniej przeciw i to
w poniedziałek widzę więcej, we wtorek widzę mniej, prawda?
Tak, no to ma duży aspekt dla naszej wyobraźni. Bardzo, bardzo to nam pomaga.
Ci, którzy z młodzieży zajmują się gdzieś troszeczkę zarządzaniem, marketingiem, takimi obszarami, ekonomią, to też wiedzą, że jest to pojęcie analizy SWOT, czyli słabe i mocne strony. Rozpoznaj temat, jakie on ma słabe, jakie ma mocne strony. Temat każdy, czy to temat sprawy technicznej, czy temat spraw finansowych, czy temat decyzji personalnych. Dzisiaj to jest niesamowita procedura w dojrzałych firmach. Kariery czy nominacji określonych osób na określone stanowiska. Bardzo dobrze się bada, czy dany człowiek ze swoją konstrukcją, swoją osobowością rzeczywiście nadaje się do pełnienia określonej funkcji. Dzisiaj dojrzałe firmy nie nabiorą się na casting, tak? Nie nabiorą się na to, że ktoś po prostu sobie reklamówkę przyniesie, puści i oto po prostu weźcie mnie, ja jestem świetny. Tylko po prostu jest bardziej wnikliwe przyglądanie się danemu kandydatowi na dane określone stanowisko. Właśnie społeczeństwo dojrzałe tym się właśnie charakteryzuje, że staje się bardziej wnikliwe, bardziej analizuje, bardziej się pyta, bardziej sprawdza. Czyli bierzemy kartkę i normalnie możemy nawet sobie ją później wsadzić do takiego naszego domowego archiwum. Domowego archiwum. Jeżeli rodzice kupują mieszkanie i teraz robią analizę tego, co ma wpłynąć na naszą decyzję, czy kupimy, czy nie kupimy mieszkania. To, czy inne. Jakie czynniki na to wpływają? Czy nie sądzicie, że takie podjęcie decyzji na podstawie kartki papieru później dla ich dzieci może być kapitalną szkołą życia, kiedy rodzice wezmą dzieci i powiedzą, zobaczcie, jak my z mamą kupowaliśmy mieszkanie, chcieliśmy mieć mieszkanie, to właśnie nad tym się zastanawialiśmy. I teraz zobaczcie, jak wasi rodzice myśleli, kiedy taką decyzję podejmowali. Czy to jest fajne, czy nie?
Jak fajne.
No.
No super, super, super sprawa, gdzie może tak, wychowanie jest dużo lepszą szkołą życia niż każda inna, tak ja uważam, ponieważ jak widzę też po dzieciach, gdy oni, te dzieci robią to, co robią rodzice, ten rodzic często nie musi mówić nawet, nie musi im opowiadać, nie musi ich uczyć i lekcje robić, wystarczy, że coś robi, a to dziecko to naśladuje wprost, więc taka kartka to jest duża pomoc takiemu dziecku, on już to widzi, on już wie, jak to się robi i w przyszłości to dla niego będzie proste.
Czyli mówimy o kolejnym elemencie w podejmowaniu decyzji, żeby pytać się innych, jak podobne decyzje oni podejmowali w podobnym zakresie, w podobnej sprawie, jak czym się kierowali. Są sytuacje, że przychodzą do mnie ludzie i pytają mnie się, jak ja podejmuję takie decyzje. Pytają mnie się, pamiętam sytuację, kiedy był temat referendum, czy wchodzić do Unii Europejskiej, czy nie wchodzić. To ja, prowadząc KSM, akcję katolicką, a więc środowiska ludzi, osób aktywnych, prawda, którzy się angażują w życie społeczne, to było takie ciśnienie, takie napięcie, że spotkanie w tematach innych, a i tak zaczynało się pytaniem, a ksiądz jak będzie głosował? I to było pytanie otwierające po prostu w ogóle spotkanie, bo ludzie tak żyli tymi, to jest bardzo dobre, że żyli tymi tematami, że przejmowali się tym, że właśnie w ten sposób chcą rozmawiać, ale to jest to zapytanie o to, jak ktoś inny myśli, jak on do tego podchodzi, czyli radzimy dzisiaj młodym ludziom to, żeby umieli rzeczywiście kompetentnie zasiąść z kartką i z długopisem do tego, żeby przygotować sobie taki warsztacik mały do podejmowania decyzji, ale nie sami. Pytamy się innych. Szukamy jakiejś porady, by jednak ktoś nam coś też tutaj mógł po prostu w to wnieść, bo przecież świat całe wieki, jak istnieje, to podejmował decyzje. I gdzieś ci ludzie, którzy podejmowali decyzje, dlaczego się zrobili? Decyzje o powstaniach. Bardzo łatwo dzisiaj niektórzy krytykują te decyzje o powstaniach, że po co, na co. Ja najczęściej to też i ci, co mają opcje sowieckie, lewicowe, to oni to krytykują, bo lepiej, żebyśmy nigdy nie chcieli być wolni, nigdy nie próbowali i po prostu po co w ogóle to próbować, jak zawsze było trudno. I lepiej bądźmy tam u kogoś pod butem i będzie już inaczej, wygodniej i tak dalej. Takie totalnie łatwe krytykowanie bez po prostu odnoszenia się do rzeczywistych realiów, często takich po prostu decyzji, ale widzę, że Basia coś chciałaś powiedzieć.
Tak. A teraz mi już wyleciało z głowy. Aha, że jeżeli pytamy się kogoś, radzimy się, to ta osoba jest jakby odseparowana od naszych emocji, patrzy na to z boku i wtedy może nam lepiej doradzić albo po prostu dany problem zdefiniować tak, jak my jeszcze go nie definiowaliśmy.
Też na pewno daje też inne światło. Dzięki temu mamy też obiektywną ocenę kogoś zupełnie z zewnątrz, więc na pewno też jakiś inny obraz na dany problem.
I też często samo wypowiedzenie problemu na głos powoduje, że już znajdujemy rozwiązanie.
Ja myślę, że warto mieć przed sobą też, jeżeli zadecyduję, podejmę krok A, to podejmę krok B, jeżeli ten krok A nie wyjdzie, czyli mieć alternatywy. Wydaje mi się, że to jest też słuszna koncepcja. Oczywiście nie zawsze się da. Natomiast też warto nie opierać swoich decyzji w oderwaniu od rzeczywistości. Czyli nie uwzględniać rzeczywistości w swojej decyzji. Znaczy, ja tak mi się wydaje, ja bym tak chciał, żeby tak było i podejmuję taką decyzję, bo będę tak chciał. Tak mi się nasuwa, nie wiem, czy dobrze, może mnie ktoś poprawi, kredyt frankowy, tak? Oparty o założenie, że kurs franka chyba się nigdy nie zmieni, więc ten kurs zawsze będzie korzystny, więc ja zawsze będę miał korzystny kredyt. Może to jest złe rozumowanie, ale tak jakoś potrafię tutaj sobie to uzasadnić, że podjąłbym inną decyzję w tym momencie, gdyby banki teraz nie udzielają kredytów frankowych i ja nie podejmę tej decyzji, bo nie mam takiej możliwości. Wtedy miałem.
Czyli taki jeszcze jeden apel. Podejmując decyzję, miejmy świadomość, że okoliczności mogą się zmieniać.
Tak jest.
I nasze decyzje też podejmowane z należytą starannością, trzeba nad nimi czuwać, je weryfikować i być gotowym nawet często do zmiany swojej decyzji po to, aby z racji zmieniających się okoliczności nie stały się błędnymi, mimo że wcześniej mogły być dobre. Moi drodzy, powoli się zbliżamy do końca naszej audycji. Za chwilę jeszcze odmówimy kompletę. Przed kompletą będą pozdrowienia. Ja tylko na ten moment chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Jak bardzo wiele lat funkcjonuję z młodzieżą i przede wszystkim z młodzieżą, tak troszeczkę przed takimi audycjami jak ta miewam niekiedy opory, czy taki temat podjąć się na audycji jak obecny. Ale jednak czynię to i podejmuję tą decyzję. A dlaczego i jakie obawy? Ponieważ takie obszary tematyczne jak obecnie to są trudne rzeczy, gdzie ludzie mają według mojego doświadczenia bardzo duży opór, żeby rozmawiać. Nie chcą o tym rozmawiać. Nie chcą stawać w świetle trudności podejmowania decyzji. Nie chcą być przed lustrem, które może powiedzieć, że nie umieją podejmować decyzji, a przecież je podejmują i chcą mieć doświadczenie dobrych decyzji i samych sukcesów w decyzjach. Ludzie, którzy mają gdzieś tam wewnętrznie taką kulturę troszeczkę rozwiniętą odpowiedzialności, wiedzą, że trzeba dbać o decyzję, ale to nie znaczy, że chcą o tym rozmawiać. Gdzieś jest jakieś takie nie do końca chyba słuszne poczucie intymności mojej własnej co do decyzji, co do procesu podejmowania decyzji i najchętniej to tak jakby milczeć wokół tych spraw i tworzyć taką atmosferę, że ja i tak wiem, co ja robię i po prostu robię na pewno dobrze. Wielu młodych ludzi niekiedy w domu rodzicom mówi, jak ja będę w waszym wieku, będę dorosły, to ja wam pokażę, jak to się prawidłowo żyje, jak to się prawidłowo postępuje. Dzisiejsza audycja z założenia, w moim przekonaniu, była audycją, że się martwiłem o wpisy, o telefony, bo wiem, że ludzie nie chcą o tym rozmawiać. Kiedy prowadzę rekolekcje, jakieś warsztaty, szkolenia z młodzieżą, to widać, jak ten temat trzeba wydobywać z dużym wysiłkiem, z oporami, tak jakby taki troszeczkę czołg zardzewiały musiał się rozkręcić, ponieważ to są bardzo wymagające tematy. To są trudne tematy. One bardzo mocno ingerują w nasze życie, w nasze bycie. One mają moc nam bardzo pomóc, ale w odczuciu obnażanie naszych błędów w podejmowaniu decyzji jakby obniża nasz autorytet, obniża takie poczucie wartości samych przed sobą i przed innymi. Naprawdę ludzie boją się o tym dyskutować i nie chcą, ale my jesteśmy tymi, którzy występują na antenie Radia Maryja, a to radio jest po to, żeby podejmować ważne sprawy, potrzebne, pożyteczne. Nie boimy się tego, nie będziemy czekać, nie będziemy tymi, którzy będą się tylko przyglądać na świat, a po prostu będziemy brali sprawy w swoje ręce i będziemy chcieli być aktywni, chcemy podejmować decyzje, chcemy w tym uczestniczyć i nie chcemy być tymi, którzy będą w życiu płynąć jak zdechłe ryby z prądem po prostu w rzece. Tylko chcemy być rybami zdrowymi, które pływają pod prąd, wiedzą, gdzie płyną, wiedzą, co robią i wiedzą, dlaczego chcą podejmować decyzje i dlaczego nie chcemy, żeby ktoś inny nam je zawsze po prostu narzucał. I dlatego my wiemy, że my kształtujemy państwo, kształtujemy społeczeństwo, chodzimy do wyborów, a nie oglądamy tylko przez ekran telewizyjny to, co się wydarzy na świecie. I tym sposobem żegnamy się powoli ze wszystkimi, ale jeszcze zapraszamy do wytrwałości, do wspólnej modlitwy kompletą. Tradycyjnie teraz czas naszych pozdrowień. Bardzo prosimy.
Ja przede wszystkim chciałam pozdrowić moich rodziców, a w szczególności moją babcię, która dzisiaj wytrwale trwała przy radiu. Babuniu, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam.
Powiem tak, mam bardzo wielu bliskich osób, których kocham i które pewnie słuchają Radia Maria obecnie. Ale wszystkim pozdrawiam wszystkich, którzy podjęli decyzję i kochają Pana Jezusa.
Ja pozdrawiam Tomka, mojego męża, rodziców jednych i drugich i wszystkich KSM-owiczów diecezji toruńskiej wraz z księżmi asystentami.
Ja pozdrawiam moją rodzinę, przyjaciół i tegorocznych maturzystów.
Ja gorąco pragnę pozdrowić moją żonę. Natalio, dziękuję Ci za ten telefon. Jestem naprawdę wzruszony. Pozdrawiam rodziców, pozdrawiam teściów i pozdrawiam panią doktor Alicję.
Ja pozdrawiam rodzinę i wszystkich słuchaczy, którzy słuchają teraz.
My z Łukaszem pozdrawiamy naszych rodziców, rodzeństwo oraz nasze babcie oraz...
Tak jest. Nasze stowarzyszenia, oddziały w Nowogrodzie Łobrzańskim, w Zbawicielu parafii przy Zielonej Górze, księdzów proboszczów Mirosławów oraz księdza Piotra Gniemaszewskiego.
Gorąco też pozdrawiamy i łączymy się z księdzem biskupem Stefanem Regmuntem, który jest biskupem właśnie diecezjalnym w diecezji górsko-gorzowskiej. I też wspomnę, że jeszcze za dawnych czasów, kiedy ksiądz biskup był w Legnicy, to właśnie to on spowodował, że ta przyjaźń między Radiem Maria a nami, moją osobą, nastąpiła, bo to on był tą osobą, która kiedyś właśnie zaproponowała te kontakty. Pozdrawiamy serdecznie i pamiętamy i modlimy się także i tutaj w komplecie wspierając księdza biskupa, a odmawiamy dzisiaj kompletę po drugich niż porach niedziel uroczystości z racji właśnie uroczystości patrona Polski, biskupa męczennika Stanisława. Zapraszamy do modlitwy.
Boże, wejrzy ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Kończy się dzień. Zróbmy krótki rachunek sumienia. Zastanówmy się, czy nasze dzisiejsze decyzje w ciągu dzisiejszego dnia służyły chwale Bożej. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezus, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śni znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezus zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie Ojcu i Duchowi niechaj będzie wieczna chwała.
Amen. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka?
Mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
Bo On sam Cię wyzwolił sidę myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz, wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulęknie się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę grzesznikom.
Bo Panie z Twoją ucieczką za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i szmijach, a lwa i smoka podepczesz.
Ja go wybawię, bo przyznał do mnie, osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławę obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. Ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Alleluja. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wroga zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech na zawsze nam towarzyszy, przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja,
zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja, błagaj za nami Boga. Alleluja.
W dzisiejszym czasie wzrastania Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży dziękujemy za poprowadzenie audycji, za decyzję o tej audycji. I teraz za decyzję o modlitwie podejmujecie decyzję powrotu do domu. Niech Pan Bóg błogosławi do kolejnego spotkania w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.